Witam Państwa serdecznie, Państwa radnych, koleżanki i koledzy. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych poprowadzę tą komisję wspólnie z kolegą Pawłem Cieślakiem, przewodniczącym bratniej komisji. I zaczniemy. Z tego, co mi wiadomo, pan burmistrz do nas dołączy, ale za jakiś czas, w związku z tym już nie będziemy oczekiwać, zaczniemy komisję. Witam również niezmiernie miło i ciepło przedstawicieli urzędu, panią sekretarz, panią skarbnik i pracownikami urzędu, jak również naszych gości w osobach pani Eweliny Jankiewicz i pana Mateusza Orlińskiego. To są państwo, którzy reprezentują metropolię Poznań, a są z nami z powodu punktu pierwszego, który włączyliśmy do programu komisji zupełnie niedawno, a wynika to z tego, że do końca lutego mamy podjąć uchwałę, tak jak wszystkie gminy wchodzące w skład metropolii Poznań, i krótko mówiąc, przymierzyć się i zmierzyć i zaakceptować plan zrównoważonej mobilności dla metropolii Poznań do roku 2040 roku. No i tak brzmi ten punkt pierwszy, przedstawienie opracowania właśnie pod tą nazwą przez zespół projektowy i reprezentację, którą przed chwilą Państwu zaprezentowałem, czyli celem wypracowania stanowiska do podjęcia uchwały Rady Miasta i Gminy w tym zakresie i w programie uchwał, w bloku uchwał Państwo ten projekt uchwały macie przesłane i to nas, myślę, czeka za tydzień do uchwalenia na sesji. W punkcie drugim mamy się zająć placami zabaw, czyli ta powtórka z maja, która nam się tutaj przyciągała dość mocno z różnych poszerzonych programów, dlatego że dość mocno wniknęliśmy w lokalizację, pozwolenia na użytkowanie, odposobowienia tych placów, poczynając przez podmiot zarządzający, potem atesty, certyfikaty, przeglądy, regulaminy korzystania, kwestie ubezpieczeń, stan technicznego, wymagań remontowych, nakładów, no i innych różnych takich. Teraz wydaje się, że ten wykaz jest pełny, ale tylko się wydaje, bo znowu nam dwa place gdzieś umknęły, ale dojdziemy jeszcze do tego. I w tym punkcie drugim, podpunkcie, to jest taki nowy, stary temat drogi, o który występował pan burmistrz 7 grudnia zresztą, byśmy dostaliśmy 11. A chodziło o to, żebyśmy wypracowali stanowisko, które pomoże panu burmistrzowi ustosunkować się do wszystkich wniosków i oczekiwań odnośnie przejmowania dróg, a tak naprawdę pasów drogowych w liniach rozgraniczeniowych, bo o drogach to tu mówić nie można, to daleko mamy do dróg, a to są tylko pasy przygotowane pod przyszłe drogi, tak należałoby to uargumentować, mówiąc o lokalizacji, pozwolenie na posadowienie, dokumentacji budowlanej o inwestorze, środkach budżetowych, planowanych terminach budowy i oddania do użytkowania, jeśli takowe byłyby, również w odniesieniu do dróg. To samo się tyczy również placów zabaw i Państwo takie dwa opracowania dostaliście. Omówienie projektu uchwał, wiem, że jeszcze dzisiaj wpłynęły, z tego co widziałem, trzy projekty uchwał, więc w bloku dojdziemy i do tego i w czwartym punkcie mamy sprawy bieżące. Tyle z programu. Myślę, szanując Państwa czas naszych gości, jeszcze około godziny 19 dołączą do nas planiści, którzy zaprezentują dwa plany, które też Państwo macie na uchwałach. No a w tym momencie, przechodząc gładko już do tematu tego pierwszego, czyli poprosimy Państwa z metropolii Poznań. Wyznaczyliśmy sobie tutaj pół godziny, tak żeby się ten program nie zmieścił do 19, przechodząc do planów miejscowych. Czyli bardzo proszę, pani Ewelina Ankiewicz zaprezentuje nam O co tak naprawdę chodzi w tym planie zrównoważonej mobilności dla Metropolii Poznań, dlaczego go musimy uchwalić, co nam to daje i co w kolejności w kalendarzu czeka nas dobrego w związku z uchwaleniem tego planu. Bardzo proszę.
Dobrze. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam, nazywam się Ewelina Jasiewicz, reprezentuję Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W dniu dzisiejszym jest ze mną również pan Mateusz Koroński. Pan Mateusz reprezentuje wykonawcę dokumentu, firmę LPW. Zaraz po moim wystąpieniu w kilku krótkich słowach wstępu pan Mateusz zaprezentuje szczegóły, jeśli chodzi o sam dokument. Na początku może powiem kilka słów o stowarzyszeniu. Jesteśmy stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego stworzonym przez 23 jednostki. Jest to powiat poznański, miasto Poznań, wszystkie gminy powiatu poznańskiego oraz 4 gminy spoza tego powiatu, Szamotuły, Śrem, Skokin i Oborniki. Jako Metropolia Poznań jesteśmy również, byliśmy w poprzedniej perspektywie instytucją pośredniczącą Związkiem LID. Mówię o tym nieprzypadkowo ze względu na to, że miejsce, w którym się znajdujemy, zostało zmodernizowane również dzięki tym środkom. Przechodząc natomiast do punktu najbardziej istotnego, na którym dzisiaj będziemy się skupiać, czyli planu zrównoważonej mobilności. Szanowni Państwo, jest to dokument strategiczny, do którego zostaliśmy zobowiązani do przygotowania przez Komisję Europejską i nasz rząd. Te zapisy zobowiązujące wszystkie obszary funkcjonalne znajdują się w umowie partnerstwa zawartej 30 czerwca 2022 roku. Tak naprawdę dopiero wtedy w tych dokumentach pojawiły się zapisy, które zobowiązywały miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne do przygotowania takich dokumentów. My jako Metropolia podjęliśmy już wcześniej prace przygotowawcze, które umożliwiły nam pozyskanie środków zarówno i przygotowanie pewnych założeń do tego dokumentu. Powołaliśmy zespół, którego pracach brali udział wszyscy przedstawiciele członków Metropolii Poznań, w tym również przedstawiciele miasta i gminy Bóg. Tak naprawdę zespół działa już od 2020 roku. W 2022 roku udało nam się, w 2023 roku udało nam się pozyskać środki na finansowanie tego zadania i przystąpiliśmy już do prac. Wyłoniliśmy wykonawcę z firmy LPW, która zajęła się opracowaniem właśnie tego dokumentu. Na samym początku, w pierwszym etapie była diagnoza. W kolejnym etapie przygotowaliśmy również ten dokument. Teraz jesteśmy w punkcie, w którym przedstawiamy wszystkim przedstawicielom Rady ten właśnie dokument. Zagłębiamy się bardziej w jego szczegóły. Natomiast przed nami jeszcze kolejne punkty, ponieważ dokument musi zostać oceniony przez specjalny zespół, który został powołany przez Ministerstwo Infrastruktury, którym dowodzi pani pełnomocnik Maria Perkuszewska, pełnomocnica ministra infrastruktury do spraw planów zrównoważonej mobilności właśnie. Ten dokument już skierowaliśmy w minionym roku do tej oceny i teraz jest on w trakcie oceniania. Mam nadzieję, że do końca stycznia, lutego powinniśmy już otrzymać ocenę. Po pozytywnej ocenie zostanie dokument wpisany do repozytorium, które będzie dostępne na stronie, które jest już w zasadzie dostępne na stronie ministerstwa. Jest to bardzo ważny element ze względu na to, że wpis do dokumentu, pozytywna ocena tego zespołu daje możliwość wnioskowania wszystkim naszym gminom Metropolii o środki unijne. Posiadanie tego dokumentu, uchwalenie go przez Radę Miasta Gminy i pozytywna ocena będzie dawała możliwość przewnioskowania o środki unijne. Sam dokument zawiera również załącznik B, w którym znajduje się lista przykładowych projektów. Lista nie jest bardzo długa ze względu na to, że okres dokumentu, perspektywa tego dokumentu obejmuje czas do 2040 roku. W tym momencie nie byliśmy w stanie nawet przy rozpoczynaniu prac nad tym dokumentem określić wszystkich działań, jakie będziemy chcieli zrealizować w tej perspektywie unijnej i również w kolejnych perspektywach. W związku z tym podjęliśmy, myślę, że słuszną decyzję, która później została również poparta przez przedstawicieli ministerstwa, o tym, aby spisać tam listę przykładowych projektów, która będzie mogła być ewoluowana, do której będzie można dopisać również później projekty, a sam dokument zostanie zbudowany na tyle ogólny sposób, aby dawał Państwu możliwość spisania różnych innych projektów i pozyskania również na nich dofinansowania. Tak, jeszcze chciałam poruszyć jedną kwestię, ponieważ już o pracach zespołu wspomniałam. Dokument został również konsultowany nie tylko z urzędnikami, ale również z mieszkańcami, z przedstawicielami radnych różnych NGO-sów, instytucji z terenu Metropolii Poznań. Te konsultacje społeczne odbywały się w trzech etapach od początku prac nad całym dokumentem. Badania fokusowe, w których najwięcej przedstawicieli zarówno i mieszkańców i innych instytucji uczestniczyło, były to spotkania, które organizowane były na przełomie czerwca, lipca w siedzibie Metropolii Poznań. Natomiast ostatnie z konsultacji społecznych odbywały się w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko i miały miejsce w październiku. W tym czasie można było zarówno pojawić się na spotkaniu stacjonarnym, można było do niego dołączyć również online oraz złożyć taki wniosek pisemnie. Jeśli chodzi o próbę osób przez cały czas trwania konsultacji, było to ponad 120 osób, które wzięło udział faktycznie w konsultacjach, więc ten wynik myślę, że jest bardzo zadowalający. Wielu mieszkańców, uczestników konsultacji wzięło udział i wyraziła również swoją opinię. Z mojej strony na to źle to wszystko. Przekażę głos do pana Mateusza, który zagłębi państwa w szczegóły tego dokumentu. Jeżeli pojawiłyby się w trakcie jakieś pytania, to ja jestem również do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję.
To dziękujemy bardzo pani i poprosimy pana Mateusza Ołowińskiego.
Dziękuję. Panowie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna komisjo, ja się nazywam Mateusz Orliński, reprezentuję firmę LPW, która na zlecenie Metropolii Poznań miała przyjemność przygotować strategiczny dokument, którym jest plan zrównoważonej mobilności dla Metropolii Poznań. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że jest to dokument długookresowy z horyzontem czasowym 2040 roku, dlatego jego poziom ogólności musiał zostać dostosowany do jego specyfiki, dlatego nie zawiera on konkretnych inwestycji, oprócz załącznika ze wskazaniem inwestycji przykładowych, ale zawiera teraz takie ogólne zalecenia, które pozwolą w przyszłości wpisać do tego dokumentu jak najszerszy zakres działań najbardziej odpowiadających potrzebom między innymi państwa gminy. Dzięki takiemu podejściu nie zamykamy na tym etapie przepraszam, tego katalogu, tylko dajemy sobie taką furtkę, że żeby w przyszłych latach wpisać w dokument i na jego podstawie pozyskać środki unijne na najbardziej potrzebne w danym czasie inwestycje. I tak postaram się Państwu w kilku słowach przybliżyć najważniejsze założenia tego dokumentu. Obejmuje on obszar monocentrycznej aglomeracji Metropolii Poznań, na którą się składa miasto rdzeniowe Poznań, cały obszar powiatu poznańskiego, miasta będące się siedzibami powiatów, miasta powiatowe Śrem, Oborniki, Szamotuły, a także gmina Skoki z powiatu Wągrowieckiego. I tak, dlatego, że jest to dokument skupiający się na mobilności. W analizach nie zamykamy się jedynie na tych granicach administracyjnych, ale także że w jakiś sposób ujęliśmy tak zwaną strefę oddziaływań zewnętrznych, która jest wyznaczona przez tą gęstą, gwieździstą sieć kolejową oraz połączenia autobusowe organizowane przez Wielkopolski Transport Regionalny, organizatora, gdzie głównym operatorem jest PKS Poznań. Takie nowe wcielenie dawnego PKS-u. Chciałbym powiedzieć, że dokument ma charakter mocno partycypacyjny. Przez cały czas trwania projektu staraliśmy się dotrzeć na różne możliwe sposoby do lokalnych społeczności za pomocą plakatów, ulotek, ogłoszeń w radiu, ogłoszeń na stronach internetowych. Odbyły się 3 tury konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy mogli uczestniczyć zarówno w tej formie tradycyjnej, ale była także możliwość uczestnictwa zdalnego wedle preferencji mieszkańców. Prowadziliśmy także szereg badań jakościowych, wywiadów indywidualnych z przedstawicielami gmin, przewoźników, organizatorów. Taki wywiad przeprowadzałem też osobiście tutaj z przedstawicielami gminy Buch, z panem burmistrzem na czele. Także odbyły się wywiady grupowe w takich celowo skonstruowanych grupach, w których znajdowali się przedstawiciele zarówno samorządowców, jak i tej strony społecznej, organizacji pozarządowych. I wreszcie się prowadziliśmy też takie ankiety ilościowe, które pozwoliły uzyskać dane statystyczne na temat tego, w jaki sposób mieszkańcy podróżują. Oczywiście przez cały czas trwania tego projektu istniała możliwość zgłaszania uwag. Takim najbardziej dedykowanym ku temu momentem były te 3 etapy konsultacji społecznych. Przechodząc już do głównej strategicznej części dokumentu właściwego planu, zastosowaliśmy podejście scenariuszowe, wyznaczyliśmy 4 różne sposoby rozwoju sytuacji mobilnościowej w regionie. Pierwszy scenariusz bazowy, także zwany scenariuszem kontynuacji, oznacza brak podejmowania interwencji w dziedzinie transportu, zakłada kontynuację obecnych często negatywnych trendów prowadzących do spadku zainteresowania transportem publicznym czy większym udziałem transportu indywidualnego. I żeby tym trendom przeciwdziałać, zastosowaliśmy 3 scenariusze rozwojowe. Scenariusz drugi, trzeci, czwarty. I scenariusz drugi kładzie nacisk przede wszystkim na mobilność aktywną, rozwój przemieszczeń pieszych, rowerowych, takich, które są neutralne wobec środowiska i sprawdzają się w mniejszych, gęsto zaludnionych obszarach miejskich, tak zwanych obszarach 15-minutowych. Niewątpliwie tutaj ten punkt można do takich obszarów zaliczyć. Kolejny scenariusz się koncentruje na transporcie publicznym. Tutaj przede wszystkim jeszcze lepsze wykorzystanie transportu szynowego, nadanie mu priorytetu wraz ze synchronizowanym transportem autobusowym, ściśle zazębionym właśnie z przyjazdami, objazdami kolei. I kolejny, ostatni scenariusz podejmuje kwestie związane z planowaniem przestrzennym, co jest też niezwykle istotne z punktu widzenia planu zrównoważonej mobilności, ponieważ od zlokalizowania miejsc zamieszkania względem miejsc pracy, miejsc usług zależy faktyczna determinanta transportowa. Jeśli więcej rzeczy się uda załatwić lokalnie, niektóre podróże mogą się stać zbędne, a zyskać może lokalna gospodarka poszczególnych gmin czy powiatów. I tak ze względu na specyfikę regionu, na jego rozległość, tym najbardziej optymalnym scenariuszem jest ten transportu publicznego, który najlepiej odpowiada na wyzwania stojące przed regionem. I na podstawie i do głównych takich zalet tego scenariusza należy lepsze zorientowanie obszaru na mieszkańca, dostosowanie systemu transportowego do aktualnych, współczesnych potrzeb dla różnych grup wiekowych, społecznych, żeby ten transport był dostępny, zwiększenie jego dostępności zarówno w tym wymiarze przestrzennym, jak i czasowym, większa częstotliwość, lepsza elastyczność podróży, także kwestie środowiskowe, zarówno w aspekcie emisyjności szkodliwych substancji, ale także obniżenie poziomu hałasu, co ma niebagatelny wpływ na poziom życia w danym rejonie. Także mówimy o kwestiach związanych z poprawą bezpieczeństwa, szczególnie kładąc nacisk na niechronionych użytkowników ruchu, gdzie to ryzyko ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest najwyższe. Także mówimy o zwiększeniu udziału podróży rowerowych, udziału podróży transportem zbiorowym, żeby ruch kołowy w pewnym stopniu zmniejszyć i go upłynnić, co spowoduje oszczędność czasu dla ogółu mieszkańców. Następnie na podstawie tego optymalnego scenariusza wyznaczyliśmy wizję rozwoju, która głosi o prowadzeniu takiej polityki, która uwzględni kwestie zrównoważonej mobilności, włączenie społeczne, kwestie środowiskowe i aspekty związane z planowaniem przestrzennym. Żeby dojść do tej wizji, stworzyliśmy taką logikę interwencji, która ma charakter ściśle piramidalny. Zaczynamy od ogólnych celów horyzontalnych, następnie mamy już bardziej szczegółowe cele operacyjne. Następnym krokiem są już tematycznie rozkładane sektory, do których są podpięte pakiety działań. Dalej do tych pakietów działań są już wpięte konkretne działania, jednak to nadal nie są konkretne inwestycje, tylko pokazane zalecenia, w jakim kierunku powinno się mobilność zmieniać i w te działania można szeroko wpisywać różne inwestycje adekwatne do konkretnych gmin. I tak cele horyzontalne są tożsame we wszystkich tego typu dokumentach w całej Polsce, wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej i skupiają się przede wszystkim na poprawie dostępności tego transportu, poszerzaniu dostępu dla wszystkich mieszkańców, żeby był jak najbardziej powszechny, także kwestie związane z planowaniem przestrzennym i w celu drugim szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa oraz społecznej świadomości. Następnie mamy cele operacyjne, już bardziej skonkretyzowane pod obszarem metropolii. Mamy tutaj takie kwestie jak rozbudowę transportu publicznego, zarówno w kwestii zwiększenia ilości taboru, jak i zwiększenia ilości połączeń, integrację transportu, żeby transport autobusowy z kolejowym był jak najbardziej spójny, integracja zarówno w wymiarze takim infrastrukturalnym za sprawą węzłów przesiadkowych, w wymiarze czasowym, żeby rozkłady były ze sobą spójne. Na przykład autobus przyjeżdżał 5 minut przed albo 10 minut przed przyjazdem pociągu, a nie było takiej sytuacji, że przyjeżdża 5 minut po odjeździe pociągu. I także, że wreszcie mówimy o integracji biletowej. Wspólna taryfa biletowa, która umożliwi swobodne poruszanie się po całym terenie metropolii Poznań. Następnie mówimy o wprowadzeniu racjonalnej polityki przestrzennej w zgodzie z zasadą transit oriented development, czyli lokalizowanie zabudowy przy istniejących ciągach komunikacyjnych, co będzie rozwiązaniem niezmiernie ekonomicznym dla budżetu gmin, pozwoli ograniczyć inwestycje w sieć transportową i obsłużyć nowe potoki pasażerskie przez już istniejące, zwłaszcza linie kolejowe. I mówimy my też o uwzględnieniu tych wszystkich aspektów ruchu indywidualnego, mobilności aktywnej i wreszcie podejmujemy kwestię edukacji, partycypacji społecznej. Do wdrożenia założeń tego planu jest niezwykle ważny taki mandat społeczny, informowanie mieszkańców o zaletach płynących z tych zmian i dotarcie do różnych grup społecznych za pomocą różnorodnych form przekazu. Następnie są przedstawione tutaj pakiety działań, jednak przejdę już do kolejnych slajdów, gdzie są podjęte konkretne działania. Pierwszy pakiet dotyczy kolei, przede wszystkim zwiększenie niezawodności tego systemu, rozwiązanie problemów z przepustowością poznańskiego węzła kolejowego, dobudowa w potrzebnych miejscach nowych przystanków stacji kolejowych, taka separacja ruchu aglomeracyjnego od ruchu dalekobieżnego, także od ruchu towarowego, żeby rozkłady można było układać w sposób bardziej elastyczny, zwiększać częstotliwość tych pociągów i ich rytmiczność, żeby podjeżdżały równomiernie. I także znajdują się tu działania związane z rozszerzaniem sieci kolejowych do miejscowości, które obecnie jej nie posiadają. W metropolii Poznań są to różne gminy Śrem i Tarnowo Podgórne. Na mapie jest przedstawiony nasz sieć kolejowa wraz z planowanymi odcinkami linii. Jest tutaj właśnie odcinek do Śremu, odcinek do Tarnowa Podgórnego przez obszar lotniska Ławica. Jest także zaznaczony projektowany ślad kolei wysokich prędkości w związku właśnie z centralnym portem komunikacyjnym. Jest to jedna perspektywa dość odległa, dlatego te przebiegi oczywiście mogą ulec zmianie. Następny pakiet dotyczy tramwajów, to ściśle dotyczy Poznania, dlatego przejdę dalej do pakietu dotyczącego autobusu. Autobus w myśl tego planu powinien stanowić uzupełnienie transportu kolejowego, dowozić przede wszystkim pasażerów do węzłów przesiadkowych w państwach gminie. To w sposób taki całkiem korzystny funkcjonuje. Miałem okazję dzisiaj to połączenie przesiadkowe przetestować. Jak jechałem pociągiem z Poznania, następnie się przesiadłem na komunikację gminną. Ważne jest, żeby w innych gminach także podejmować tego typu działania, żeby te rozkłady synchronizować wraz ze zmianami rozkładów kolejowych. Wiadomo, że w polskich warunkach jest to utrudnione ze względu na częste zmiany rozkład kolejowych 5 razy w roku. Także ten transport autobusowy powinien być rozszerzony o miejsca, które obecnie są w jakiś sposób wykluczone komunikacyjnie i zapewniać wysoką jakość usług, być dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Także znajdują się tu działania związane z zakupem nowego taboru. Tutaj podejście jest takie dość liberalne, nie zamykamy się jedynie na tabor nisko, jedynie na tabor zeroemisyjny, ale dopuszczamy też autobusy niskoemisyjne, na przykład gazowe, wodorowe, czy nawet spalinowe o wysokich normach emisji spalin. Następnie na tej ilustracji mają Państwo przedstawiony taki modelowy układ transportu publicznego, schematyczny. Pokazuje on, że prym powinny wieść połączenia kolejowe, autobusy powinny do tej kolei dowozić i ważne są też zaznaczone zieloną linią takie okulne, okrężne połączenia, które umożliwią podróż pomiędzy poszczególnymi gminami z pominięciem Poznania. Obecny układ połączeń jest mocno poznaniocentryczny i często, żeby dojechać pomiędzy gminami sąsiadującymi, jest potrzebny dojazd do Poznania. Dlatego tutaj proponujemy takie połączenia okólne. Kolejny pakiet dotyczy integracji, to tutaj tak powiem w skrócie, integracja w wymiarze wspólnego biletu, budowy węzłów, przesiad siatkowych, analizy pod kątem budowy nowych tego typu obiektów. Oczywiście one w pierwszej kolejności powinny powstawać w takiej symbiozie z przystankami i stacjami kolejowymi. Te obiekty się cieszą największą popularnością. Także mówimy o integracji systemów inteligentnego zarządzania transportem, żeby one obejmowały nie tylko Poznań, ale cały obszar metropolii. I tak na mapie są przedstawione obecne węzły przesiadkowe i miejsca z potencjałem na stworzenie nowych tego typu obiektów. Kolejny pakiet się koncentruje na niezwykle ważnej współpracy, żeby te wszystkie zamierzenia zostały wdrożone. Jest potrzebna współpraca pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi, stworzenie zespołów roboczych, które się będą mogły pochylać nad dobrymi praktykami z poszczególnych gmin, będą się mogły wzajemnie wymieniać swoim doświadczeniem. Pozwoli to także na realizowanie zadań spójnych, żeby na przykład się droga rowerowa nie kończyła na granicy administracyjnej gminy, tylko płynnie przechodziła do gminy kolejnej, żeby te granice się w pewien sposób zatarły. Kolejny pakiet dotyczy transportu rowerowego, rozwój dróg rowerowych o charakterze metropolitalnym na podstawie takiego masterplanu, także budowa tych dróg o wysokim standardzie zgodnym z ogólnokrajowymi wytycznymi, na przykład Ministerstwa Infrastruktury. I tak tam mapie kolejnej są przedstawione obecne drogi rowerowe planowane, a także na czerwono są zaznaczone miejsca nieciągłości infrastruktury, gdzie znajdują się miejsca do koniecznej poprawy tego stanu obecnego. Kolejny pakiet się koncentruje na szeroko pojętym bezpieczeństwie, ze względu na wysoki ruch kolejowy są tutaj podjęte kwestie rozwiązania problemu przejazdów kolejowych, miejsc właśnie styku transportu kolejowego z drogowym, na przykład poprzez rozwiązania dwupoziomowe. Znajdują się tutaj też takie prozaiczne kwestie związane z doświetlaniem przejść dla pieszych skrzyżowań, ale także bardziej doniosłe zadania związane z przebudową geometrii dróg, z kameralizacją ulic, która pozwoli na uspokojenie tego ruchu, zwłaszcza w miejscach gęstej zabudowy. Kolej i tak na mapie są przedstawione miejsca koncentracji największej ilości wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu. Oczywiście największa gęstość znajduje się w centrum miasta Poznania, gdzie też podróży jest naturalnie wykonywanych najwięcej. Kolejny pakiet podejmuje kwestię udzielonych środków transportu, takie perspektywiczne próby zmiany modelu posiadania samochodów przez wszystkie jego gospodarstwa domowe na model współdzielenia tych pojazdów, co pozwoli na zaoszczędzenie cennego w tkance miejskiej miejsca przestrzeni. Także w tym pakiecie znajdują się takie elastyczne formy transportu publicznego, na przykład transport na życzenie, na zasadzie takiego busa na telefon, który pozwoli obsłużyć słabiej zaludnione sołectwa i minimalizuje wykluczenie. Przez ostatni pakiet mówi o świadomej metropolii, rozwiązania, które mają poprawić komunikację samorządów z mieszkańcami, mają takie projekty, które przybliżą ideę zrównoważonej mobilności dla mieszkańców, na przykład takie wspólne obchodzenie dnia bez samochodu czy europejskiego tygodnia mobilności, co przybliży ten temat mieszkańców. I wreszcie ostatni pakiet, harmonijna i zielona metropolia, głosi o konieczności powiązania infrastruktury transportowej z kwestiami środowiskowymi, na przykład tworzenie zielonych przystanków, niebiesko-błękitnej infrastruktury, która pomoże małą retencji i będzie przeciwdziałać suszy, a także że kwestie związane z budową zielonych przystanków i wreszcie zachowania rezerw przestrzeni na nowe ekologiczne korytarze transportowe, zwłaszcza transport szynowy.
I na tym byśmy zrobili przerwę, drogi kolego Mateuszu, dlatego myśmy się mówili na pół godziny. Na pół godziny. I teraz byśmy musieli założyć, że przeszliśmy już przez transport kolejowy i środki transportu, jeśli chodzi o autobusy, tramwaje i busy, przez rowery i pieszo dojechaliśmy do wszystkich priorytetów. Opracowałem około 200 stron, jak dobrze pamiętam, więc jak Państwo radni byliście bardzo cierpliwie, to załóżmy, że dopracowanie mamy już ze sobą. Kolega nam przybliżał tą główną jakby nitkę i myśl tego opracowania. Natomiast byśmy na koniec, bo jeszcze czeka naprawdę sporo tutaj dzisiaj zajęć, na koniec tej części, jak Państwo nam chcecie zachęcić i autor opracowania, i pani z metropolii, i nasza pani Ewelina zachęcić do tego, żebyśmy tą uchwałę podjęli, to wypadałoby zapytać, co dalej, prawda? Jaką moc ten dokument będzie miał, to już usłyszeliśmy, ale na ile będzie można się na niego powoływać, na ile gminy będą mogły wymuszać pewne działania na różnych instytucjach, tu gdzieś na metropolii i co w kolejności, co do kalendarza, jak to dalej będzie procedowane i co będzie sukcesem tak naprawdę w tej sprawie po podjęciu uchwał. Także tu panu Motowuszowi chyba podziękujemy w tym momencie. Bardzo dziękujemy za prezentację i poprosimy panią jakby w tej części ogólnej, co nas czeka dalej nad tym dokumentem.
Dobrze, nie sprawdzę, można odpowiedzieć na pana pytanie. Mam nadzieję, że dosyć wyczerpująco. Jeśli chodzi o pytanie, czemu służy ten dokument, tak? To jest tak jak wcześniej i zaznaczyłam ja również i pan Mateusz, głównie jest to dokument, który otwiera bramy do wnioskowania o środki unijne. O środki unijne z programów takich jak FENIX, programów FES, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, innych również programów regionalnych. Inwestycje, które, jak wspomniałam, zostały zawarte w załączniku EWS, jest to lista przykładowych projektów. Znajdują się tam projekty przedstawione przez gminy członkowskie metropolii, ale również przez inne instytucje, takie jak Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego, takie jak PKP, więc również większe instytucje, które planują realizację jakichś inwestycji na terenie metropolii Poznań. Mimo tego, że jako Metropolia Poznań nie mamy wpływu na decyzje tak dużych graczy, jakim jest PKP, natomiast istotne jest tutaj bardzo wpisanie tych potrzeb właśnie w tym dokumencie, ponieważ samo hasło, które pojawi się w dokumencie, konieczność analizy, potrzeby, rozbudowy pewnych układów torowych czy dobudowy dodatkowych torów, nawet nie wskazując dokładnego przebiegu, daje nam po prostu możliwość sięgnięcia po środki unijne celem jakiejś analizy, celem rozbudowy. A jak wiemy, kwestia Poznania Głównego nie tylko dla samego Poznania, ale dla całego obszaru metropolii są kluczowe ze względu na przepustowość tego węzła, na przepełnienie składów, pociągów, na dalszą możliwość rozwoju poznańskiej kolei metropolitalnej. Jeśli chodzi o punkt, w którym jesteśmy, za nami w minionym roku podjęliśmy już uchwały w 10 samorządach. To był tak naprawdę czas ostatniego miesiąca minionego roku. Teraz przedstawiamy program plan pozostałym gminom członkowskim metropolii, również kierując prośbę do Państwa radnych o pozytywne rozpatrzenie, pozytywne zaopiniowanie tego projektu, uchwały tego dokumentu i jego przyjęcie. Jak wspomniałam, sama uchwała i pozytywna opinia zespołu oceniającego dokument daje możliwość wnioskowania o środki. Aby nie być również gołosłowną, wskażę tutaj dokument, w którym zostało to zapisane. Jest to umowa partnerstwa zawarta 30 czerwca 2022 roku między polskim rządem a Komisją Europejską. Tam dokładnie są takie zapisy, że miasta wojewódzkie, ich obszary funkcjonalne są zobowiązane do opracowania planu zrównoważonej mobilności dla odpowiedniego obszaru. Nasz obszar to jest obszar metropolii Poznań, jest on potwierdzony również uchwałą zarządu województwa. Dla takiego właśnie obszaru przygotowaliśmy ten dokument, więc dzięki temu mają Państwo również możliwość po prostu wnioskowania o te środki. Kolejnym takim dokumentem, który ma powstać, który Komisja Europejska chce również wprowadzić, to wymóg posiadania planów zrównoważonej mobilności dla wszystkich węzłów i obszarów metropolitalnych sieci TNT. Poznań jest właśnie jednym z tych miast położonych na transeuropejskiej sieci transportowej, więc to jest kolejny element, który będzie w przyszłości być może również nas zobowiązywał do tego, abyśmy takim dokumentem dysponowali. W tej perspektywie, jak wspomniałam, umożliwia ten dokument osiągnięcie po środki, natomiast Komisja Europejska myśli długofalowo i już powoli sygnalizuje i zapowiada to, że w kolejnych perspektywach udzielenie środków w ramach programów unijnych będzie uzależnione od wypełniania zapisów wpisanych w tym dokumencie, od realizacji i monitorowania wskaźników. W związku z czym ten dokument nie pozostanie na półce, on nie umrze śmiercią naturalną, musimy realizować te działania, musimy również jako metropolia monitorować te wskaźniki tutaj na bieżąco, na pewno z przedstawicielami gmin członkowskich metropolii będziemy te zadania realizowali tak, aby ten nasz obszar mógł również pozyskiwać dalej te środki i dalej się rozwijać. I już kończąc moją wypowiedź, już Państwa pytanie z bardzo, myślę, tej bardziej, jeśli chodzi o Państwa podwórko, projekty, które znajdują się właśnie w załączniku B, uważam osobiście, że są bardzo ważne dla rozwoju miasta i gminy Bóg, ponieważ jest to rozbudowa węzła przesiadkowego do Bieżyn Północ, który na pewno jest ewidentnie bardzo dużą potrzebą dla gminy, budowa również obwodnic Mikruszewa, Buku oraz ścieżek rowerowych. Jak mówiłam, jest to lista przykładowych projektów, które nie jest zamknięte. Oczywiście dokument jest przygotowany w bardzo ogólny sposób, co daje Państwu możliwość pisania w kolejnych latach również innych projektów. Jeśli mogłabym jeszcze odpowiedzieć na jakieś pytania, to
bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie. Przede wszystkim podkreślenie tego, że to, co tam jest zawarte odnośnie naszej gminy, to jest przykładowe, bo sam się zastanawiałem, że to jest katalog zamknięty i nic więcej nie dopiszemy. No to nasuwa się pytanie, w jakiej to procedurze kolejne pomysły, które powstaną w roku tym lub przyszłym lub w następnych latach, Państwo przewidujecie, w jakiej to procedurze miałoby być dopisywane, skoro będzie już po uchwałach przyjętych przez wszystkie samorządy, czyli jakby dokument kompleksowo przyjęty. Czy taka sama procedura, czy jakaś inna, uproszczona? Jak to miało wyglądać?
Jeśli chodzi o ten zakres, przez kilka ostatnich lat trwały dyskusje z Komisją Europejską, jak takie projekty powinny zostać wpisane do tego dokumentu. Ze względu na to, że decyzja zarówno ministerstwa naszego rządu, jak i Komisji Europejskiej była taka, aby z tego dokumentu te konkretne projekty, które będą realizowane, po prostu wynikały. Wyzwaniem było to, że tak naprawdę w tym momencie, w momencie, w którym przystępowaliśmy do prac nad dokumentem, nie byliśmy w stanie określić wszystkich zadań, które będziemy chcieli zrealizować. Była to bardzo odległa perspektywa. W związku z czym poszliśmy na pewien kompromis i lista, która znajduje się w załączniku, jak powiedziałam, jest listą projektów przykładowych. Natomiast wszystkie projekty, które będziemy realizować w tej perspektywie i w perspektywach kolejnych, mają wynikać z tego dokumentu. Czyli mówiąc wprost, one nie muszą znajdować się w załączniku, ale mają wynikać z jego treści. Jak wspomniałam, staraliśmy się przygotować ten dokument bardzo ogólnie, tak aby wszystkie inwestycje, które są znaczące dla obszaru metropolii Poznań, mogły zostać tam wpisane. W związku z czym wystarczy po prostu wskazać projekt, który nie będzie sprzeczny z zapisami tego dokumentu, aby mógł on zostać sfinansowany z tych środków. Odpowiem również, że już w tym momencie planujemy aktualizację tego dokumentu, więc będzie to dokument, który będzie żył, który będzie modyfikował, ewoluował w kolejnych latach, więc wtedy będzie również okazja na zgłoszenie kolejnych pomysłów, kolejnych zadań, które będziemy chcieli realizować.
To bardzo było. Dziękuję bardzo. Z mojej strony Państwo radni do tego dokumentu, do procedury. Jest okazja zadać pytanie. Kolega Paweł wypatrzył w międzyczasie linię kolejową Opalnica Grodzisk jako projektowana czy przywracana, bo my pamiętamy, jak była taka linia, teraz jest ścieżka rowerowa. Coś na ten temat Państwo możecie powiedzieć, jako zamienimy się w ambasadorów w Opalnicy i Grodziska i chyba Kościana. Coś na ten temat?
Tak jak wspomniałam, ważnym dla nas było to, aby zawrzeć jak najszerszy zakres projektów w tym dokumencie. Stąd pojawiły się różne linie kolejowe, które są planowane, których gdzieś usłyszeliśmy jakieś pogłoski, o których myśleliśmy. Natomiast, no jak mówię, ten dokument po prostu daje nam możliwość wnioskowania o środki, możliwość pozyskania funduszy na jakąś analizę, więc tutaj w tym kierunku mieliśmy bardziej zamysł. Dlatego wprowadziliśmy tutaj właśnie tą linię kolejową, natomiast, jak mówię, no to też nie wyklucza jakby potrzeb. Przede wszystkim na samym początku muszą być analizy, musi być uzasadnienie tego, czy potencjał dla budowy takiej linii istnieje, więc do tego po prostu musimy mieć dokumenty, które pozwolą nam podjąć negocjacje z przedstawicielami.
Dziękuję. Kolega Mirosław Adamczak jeszcze.
Dziękuję bardzo. Może będę przepliwy, ale proszę mi wybaczyć, bo dokument tak strategiczny stworzony na pogłoskach, no to tak do mnie nie dociera. A propos właśnie tej linii opalnica Grodzic, ona jest już nie do odtworzenia. Tam już jest ten teren, na który, ciąg, na którym ona szła, jest zabudowany, więc nie ma możliwości w ogóle. Także nie wiem, może pani użyła złego słowa, ale no dokument na pogłoskach, taka strategia to...
Być może tak, przepraszam, faktycznie to słowo nie było tutaj...
Jeszcze jedno, no to jak ten dokument był weryfikowany? Bo...
jeszcze raz prosić, to nie...
Jak ten dokument był weryfikowany, ewentualne, nie wiem, właśnie te przedsięwzięcia, czy to było w ogóle jakoś weryfikowane, no bo... Użyła pani słowa, że opieramy się na pogłoskach i jest wyrysowany w tym dokumencie, tak? Ta linia, konkretnie ta linia kolejowa, nie wiem jak tam inne linie kolejowe do tworzenia, no ale to no, trochę słabe to jest, przepraszam, ale no, takie jest moje odczucie. Dziękuję.
Już wyjaśniam pana wątpliwość. Jak powiedziałam, dokument jest przygotowany bardzo obszernie, wskazuje wiele tych inwestycji, ponieważ daje możliwość wnioskowania o środki. We wszystkich działaniach w pakietach, które przedstawiał pan Mateusz, jest możliwość przeprowadzenia analiz. I właśnie do tego ten dokument nam będzie służył. On zawiera bardzo rozległy zakres inwestycji. Nie bylibyśmy w stanie każdej z tych inwestycji, która tam została zrysowana, opisana, konkretnie zbadać, przeanalizować, sprawdzić jej zasadności. Dlatego po prostu dajemy tą możliwość wnioskowania o pieniądze, tak, abyśmy mogli przeanalizować to już konkretnymi, szczegółowymi dokumentami. To jest dokument dla całej metropolii, dokument strategiczny, ale obszarowy, nie skupiający się na jednym kierunku, tylko na ogólnej potrzebie mobilności mieszkańców w tym obszarze.
No tak, to był taki strat do Palnicy Grodzisk, ale myślę, że tutaj dbać bardzo o nas, czyli nawet jeśli dzisiaj w tym załączniku B nie ma konkretnego wiaduktu czy tunelu, to nas bardzo interesuje, pan burmistrz tutaj toczy boje z PLK i nie tylko o to, w którym dokumencie strategicznym zostanie zapisane z udziałem państwa i rządu i Skarbu Państwa, generalnie może o pieniądze tu chodzi, to i tak rozumiemy, że w tym dokumencie będzie na podstawie analiz można wykazać, że cele ogólne zostały spełnione i dany projekt może tam ujrzeć światło dzienne, być powołany i niejako dopisywany wirtualnie do załączniku B, poszerzając w ten sposób, powołując się na ten wielki strategiczny dokument. Czy tak?
Oczywiście tak. Faktycznie jeśli chodzi o bezkolizyjne rozwiązania z linią kolejową numer 3 w mieście Bóg, takich wprost nie wskazano, natomiast jest tam działanie, które daje możliwość analizy i wskazuje konieczność analizy poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg kołowych z liniami kołowymi na terenie całej metropolii, więc również miasta i gminy Bóg.
To dziękuję. Kolega Korbaz jeszcze się zgłosił. Proszę bardzo.
Dziękuję za głos. No miałem przyjemność przebrnąć przez 230 stron akurat, także ja akurat popieram tutaj założenia, które pani prezentuje, no bo jeśli dajemy coś bardzo ogólnikowo, no to wiele rzeczy da się podciągnąć i rzeczywiście to jest tak napisane w ten sposób. A kto wie, no może się czepiamy tutaj o palenicy Grodziska, jeśli władze zapragną zbudować tam linię, no to mają... Dokładnie, no nowym śladem także mają. Także ja akurat jestem, też z własnego podwórka nie mam ani chodników, ani nowych nakładek dróg powiatowych, ale z tego co pani tutaj mówi, droga nie jest zamknięta, także z tego się cieszę. Dziękuję bardzo.
Państwo radni? Jeszcze jest jakaś szansa? Teraz obecnie nie. Nie ma takiej woli. Rozumiem, że wyczerpaliśmy ten punkt. Czyli cóż, ten projekt uchwały wędruje za tydzień na sesję, panie przewodniczący, i mam nadzieję, że zostanie uchwalony. Także tyle z naszej strony, chyba że pani jeszcze na koniec chciałaby nam coś powiedzieć.
Tak, chciałam.
W tym dokumencie nie ma.
Nie tego. Tak, to się zgadza, ale no zawsze jest szansa na te pieniądze, żeby je pozyskać. I chciałam po prostu państwu podziękować za uwagę. za wszystkie pytania i konstruktywne uwagi. Jeżeli pojawią się jeszcze jakieś na przestrzeni tego czasu do Rady, bądź nawet później, jestem do Państwa dyspozycji. Pan burmistrz ma tutaj do mnie kontakt, jak również do mojego szefa, więc zachęcam po prostu do kontaktu. Jeśli będziemy mogli coś pomóc, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Życzę udanych obrad. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Przypomnę, pani Ewelina Jankiewicz i Mateusz Oliński, gdyby państwu jeszcze coś spędzało sens powiek, bądź coś się urodziło po drodze, to odsyłamy do państwa kontakt. Jest. Bardzo dziękujemy za przyjazd, za prezentację i możliwość zadania pytań i wyjaśnień. Bardzo dziękujemy. To był punkt pierwszy, proszę państwa, troszkę planowany z nienacka, że tak nazwę, w ciągu tygodnia, ale myślę, że to się udało. Państwu bardzo dziękujemy, a my zmierzamy dalej, proszę państwa, no bo tak jak mówiłem, po 19 planiści nas tutaj odwiedzą. Szanujemy swój czas, a ja tylko odczytam formułkę odnośnie obrad, które się odbywają w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. I cóż, proszę państwa, gładko przechodzimy do punktu drugiego zapowiedzianego, który się składa z A i B, czyli pasy zabaw istniejące i planowane. Przypomnę, że większość państwu ten temat jest znany od maja. Troszkę żeśmy go tutaj, krótko mówiąc, się im zajmowali. I teraz mamy takie opracowanko z 15 stycznia. Już wymieniliśmy tu uwagi. Większość, co zostało moim zdaniem rozwiane, nasze wątpliwości odnośnie posadowiania różnego typu pozwoleń i statusu przede wszystkim tych wszystkich placów, co na nich jest i dlaczego i kto jest zarządcą. I co na tym posadowiono, za jakie kwoty, to jeszcze mamy pozmieniane. Macie państwo też przywołane, które place ostatecznie zlikwidowano i których już nie znajdziemy, czyli Kosynierów Bukowskich nie ma, Różanej nie ma i Wysoczki nie ma. Tego trzech placów już nie znajdziemy. Podajemy, że w użytkowanie w zarządzie wprost miasta gminy Bóg jest 9 placy zabaw obecnie. Tworzy się albo w zamyśle jest plac w Wygodzie. Nie wiem, czy ktoś z państwa coś na ten temat nam jeszcze dopowie. Tego placu akurat nie ma w budżecie co do zamiaru nabycia nieruchomości, jak i w zakresie nakładu. Więc to jest taka, co prawda, w grupie planowanych. No ale jednak ta informacja przewyższa albo wyprzedza dużo to, co mamy w projekcie budżetu. To tu na ten temat byśmy chętnie usłyszeli, myślę wszyscy, jak ta wygoda ma się zrealizować i kiedy, chyba że to nie w tym roku, a w 25, no to wtedy jest odpowiedź na pytanie, czemu tego w budżecie dotychczas nie ma. No i z kolegami, którzy już wymieniliśmy uwagi, brakuje nam 3 placy zabaw. I nie wiemy w sumie, czy celowo ich tu nie ma, czy po prostu przeleciały. A mianowicie między palcami oczywiście. Plac zabaw w Dobierzynie, bo od tego się zaczęło, przy szkole. Drugi plac zabaw w Szewcach u kolegi Pawła zgłoszone, że brakuje przy boisku. No i ten właściwie największy, czyli Osirowski na boisku w Buku. Tych trzech tutaj nie widzimy, albo ja po prostu brakuje mi jednej strony, ale chyba nie. No to właściwie z tej strony od kolegów jeszcze takie sygnały dotarły. Wtedy byłoby ich pewnie 12, póki co jest 9. Warto by było ostatecznie się doliczyć. Czy w tym zakresie, zanim państwo radni zadają tutaj pytania, to ja bym poprosił o wyjaśnienia, co tu się stało. Bardzo proszę, pan burmistrz.
Wskazane place zabaw są przede wszystkim w zarządzie placówek oświatowych, a ten w Szewcach z kolei w zarządzie ośrodka sportu i rekreacji. Ale brakuje więcej jeszcze, bo między innymi plac zabaw przy przedszkolu Hałabały, jak również plac zabaw przy żłobku nowo powstałym i ten plac zabaw również na boisku na stadionie w Buku. więc tutaj skrupulatnie już sobie to wszystko wypisałem, no ale to myślę, że ta informacja jest jakby póki co myślę, że dla Państwa radnych wystarczająca. I również tu zabrakło jeszcze nam informacji, gdzie zimknęła. W zeszłym roku został doposażony prawdaba w przedszkola podstawowej w Szewcach za kwotę 23 217 zł. To do... Jest? Przepraszam. Ale mówię uzupełniająco, bo w 2020 roku zostały zakupione urządzenia, a dokupione zostały w 2023. Więc jest pozycja w Szewcach, ale mówię o tym doposażeniu. Ewentualnie tutaj został ten plac zabaw tu po wskazaniu Rady Rodziców uzupełniony. Ta informacja, no bo Państwo też macie tutaj wzmiankę o tym, jakie czynności zostały w ostatnim czasie podjęte. No i również, drodzy Państwo, warto wspomnieć, że jak dobrze pamiętam, w budżecie na ten rok również sołectwo Dobierzyn planuje zrealizować z funduszy sołeckiego doposażenie i, przepraszam, nie doposażenie, ale instalację jednego, większego bądź kilku urządzeń zabawowych przy Wiejskim Domu Kultury w Dobierzynie. Radny potwierdza, a więc jeszcze dobrze kojarzę budżet. Wracając do wspomnianego przez Pana Przewodniczącego tematu placu zabaw we wsi Zygoda. Tam już jakiś czas temu sołectwo Brzegowo Wygoda Wysoczka miało zabezpieczone środki w ramach Funduszu Sołeckiego na budowę placu zabaw w tym rejonie. Ale drodzy Państwo, no, na razie jest sprawa w toku i na razie się nie zapowiada, żeby ta sprawa została szybko uregulowana. Bo okazało się, że ten właściciel mogło dojść do jakby zamiany, to znaczy no, chciał nam przekazać utwardzony odcinek drogi tam z kostki, tam akurat się jedzie do tej nowoczesnej stajni, do tego hospicjum dla koni. I drodzy Państwo, no, tam na razie nas wstrzymała klasyfikacja gruntów z uwagi na to, że są użytki leśne. Czyli ten problem, który pojawia się też we wsi Sznyfin, aczkolwiek jest zrealizowany, bo kiedyś został w latach minionych zrealizowany bez jakichkolwiek uzgodnień. No i tu mamy też jakby kwestię do ustalenia, czy będziemy ten plac zabaw likwidować. Chciałbym nie, ale no prowadzimy rozmowy z właścicielami, no i zobaczymy, jakie tutaj w konsekwencji uda nam się czynności podjąć. No chciałbym, żeby ten plac zabaw pozostał, ale czy się uda go obronić, to dzisiaj z dużym znakiem zapytania. No i tyle, drodzy Państwo. No i warto też wspomnieć, bo tu nie ma tej informacji, jak dobrze też kojarzę. W budżecie mamy przewidzianą dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku na budowę placu zabaw, jakby drugi etap Parku Sokoła. No mam nadzieję, że też ta inwestycja pomyślnie zostanie zrealizowana. Więc i fajnie w ciągu kilku lat fajne miejsca pojawiły się na mapie naszej gminy odnośnie rekreacji. Trzeba się też przyznać, że planowaliśmy budowę pantraku, który no niestety oferta, która w wyniku ogłoszonego przetargu i otwarcia ofert niestety, ale no przewyższała kwoty zabezpieczone w budżecie, więc stwierdziliśmy, że no póki co nie będziemy tego zadania forsować, bo w samym sołectwie nie potrzeba, są i ważniejsze, i inne potrzeby, chociażby ulica Kwiatowa, więc na razie, drodzy Państwo, nie będziemy tam wszczynać tej sprawy, a wiem, że niestety no, bardzo mieszkańcy oczekują, a więc nawet i grupa młodzieży, która no, trenuje tego typu formy rekreacji na pantrakach, i ale no cóż, no, najpierw sprawy bytowe, później sprawy rekreacyjne, jeżeli chodzi o tą część gminy. Tyle z mojej strony. Chciałem bardzo podziękować moim współpracownikom za rzetelne przygotowanie, prawie rzetelne tej informacji. No, także no, czegoś zabrakło, ale myślę, że po to jest komisja, żeby doprecyzować, więc myślę, że tutaj nic się nie stało. Ja jedynie dziękuję za Państwa cierpliwość, bo ten temat był też długi, długi czas w przygotowaniu. Ale nie ukrywam, że dojrzał na tyle, żeby dzisiaj właśnie Państwu tę informację przedstawić. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Myśmy dodali 3, pan burmistrz dorzucił jeszcze następne, więc jest plus 5. Tak, jak dobrze liczymy. No i ten planowany, najważniejszy, o którym wydaje się, że faktycznie tu zabrakło, to jest ten w Parku Sokoła, natomiast no, finansowany z dotacji do Instytucji Kultury, czyli tak naprawdę MGUK. Musisz tu mocno wykazać, sprężyć, żeby to przed sezonem otworzyć, a póki co jeszcze tego nie zaczęto. Nie wiem, czy tu mamy jakieś, panie burmistrzu, wiadomości na temat procedury przetargowej, czy MGUK już zaczął, czy zacznie, czy zamierza, no bo mamy styczeń, czy tu jakieś wiadomości tam burmistrz posiada na ten temat.
Dokumentacja przetargowa jest przygotowywana. Mam nadzieję, że w przeciągu 2 tygodni, jeżeli się uda, oczywiście przetarg zostanie ogłoszony.
Dobrze, z mojej strony tyle. Pan nasz kochany zresztą Rodny Korba.
Dziękuję za takie słowa wstępu.
Marszałkiem skończyło.
No spoko. Ja bym chciał jednak dopytać o plac zabaw w Szczecinie. No bo z tego co ja się orientuję, a wiem, że to w Bólach też ten plac powstawał, tam była umowa, nie wiem, na czas nieokreślony, czy zawierana w właścicielem tej posesji. Chciałbym, żeby dokładniej pan burmistrz tutaj opisał tą sytuację, a z mojej strony chciałbym dodać, że to jest jedyne miejsce w Szczecinie, gdzie jest plac zabaw. Mieszkańcy dbali o ten plac, dowozili piasek na ten plac po swoich kosztach. Jeśli, nie daj Boże, że go zlikwidujemy, to co zamiast tym mieszkańcom zaoferujemy w takim razie? Bo będzie naprawdę, no, po uszach mam się dostanie, mówiąc bardzo delikatnie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, tak naprawdę w naszej inicjatywie w ubiegłym roku wystąpiliśmy do właścicieli, bo tam jest Krawek Lasu i właściciele dotychczas, czyli przed naszymi działaniami, nie była podpisana z nimi żadna forma porozumień, umów, byli potraktowani, że tak powiem, w partyzanta. Gdzieś pewnie jakieś tam wcześniejsze lata na słowo było to, no, ustne, ale to nie było żadne wynagrodzenie czy cokolwiek rekompensujące użyczenie tej nieruchomości. A my też i przez to, no, po weryfikacji, dobrze, że tak, tu chwała Państwu radnym, że dokonujemy tej systematycznej inwentaryzacji placów zabaw i regulujemy ten stan właścicielski. Jeżeli uda nam się dopiąć regulację tego placu zabaw, to on pozostanie. Jeżeli nam się nie uda, no to, drodzy Państwo, nie może być sytuacji takiej, że no jest na terenie gminy nielegalny plac zabaw, tym bardziej, że to nie jest jedyny nielegalny plac zabaw, który, bo jak się okazuje, no inne też czekają na tą regulację, no ale tu są pewne wymogi związane z odległościami, więc myślę, że ten w Szczecinie jest jakby największego kalibru, jeżeli chodzi o uzgodnienie, które może być trudne do przeskoczenia, ale no, no nie możemy tego wykluczać, więc być może tu jakaś się będzie szykować inicjatywa planistyczna, tego nie wiemy jeszcze, bo dopiero to weryfikujemy. No ale tu, drodzy Państwo, byłbym spokojny. No, ostatnią rzeczą, jaką jest, to byśmy chcieli likwidować plasy zabaw, aczkolwiek niektóre miejsca, trudno nazwać to placami zabaw, ale były urządzenia, które musiały być zlikwidowane. No bo już nie chodzi o samą regulację, która jest jakby drogą postępowań administracyjnych załatwiana, no ale ze względów tak naprawdę bezpieczeństwa dla dzieci i wszystkich użytkowników. Stąd bezpieczeństwo jest najważniejsze. No mówię tutaj o placu zabaw we wsi Wysoczka, w Buku, przy ulicy Kosynierów, ale tam te były dosłownie piaskownice i chyba jakaś huśtawka, więc to nie były, nie wiadomo, jakie plasy zabaw. No i po to, myślę, drodzy Państwo, są te plany inwestycyjne, bo tak to trzeba nazwać, jeżeli chodzi o budowę nowych plasów zabaw, czyli w Parku Sokoła, żeby stworzyć tam miejsce do kompleksowej tej rekreacji i zabaw dla dzieci. Taka jest intencja. No a zawsze myślę, że ktoś będzie przeciwny, bo będzie musiał dojść. Niektórzy chcą mieć pod domem plac zabaw, inni z kolei, którzy nie korzystają, to narzekają na hałas. Myślę, że Park Sokoła jest najlepszym miejscem, żeby stworzyć taką ogólną strefę dla mieszkańców miasta i naszej gminy i żeby w pełni mogły dzieci korzystać z tej infrastruktury, no, nowoczesnej.
Tak, Państwo Radni, jeszcze w tym zakresie. Pan Radny Wyprowski, proszę.
Dziękuję bardzo. No ja tutaj się w pełni zgadzam z Michałem i też nie wyobrażam sobie, żeby na Szczecinie nie było tego placu zabaw. Myślę, że każde sołectwo zasługuje na taki plac zabaw i myślę, że tutaj pan burmistrz zrobi wszystko, żeby ten plac zabaw jednak był. A cieszy mnie z kolei, jak tutaj czytam o tych placach zabaw, że wszystkie place już teraz mamy ogrodzone, większość właściwie ogrodzonych, wszystkie są ubezpieczone. Tak, także że no to cieszy i oby tak dalej. Dziękuję bardzo.
Tak, na pewno Państwo macie też w załączniku dowód na to, że przeglądy są realizowane i to akurat jest absolutnie na plus. Bezpieczeństwo zawsze, tak, wszystko jest fajnie do momentu, aż coś się na tym placu wydarzy, a jak jest ubezpieczony i certyfikowany, no to należy się z tego cieszyć. Natomiast plac zabaw jeden tutaj nie nadzuje, czyli Orzechowa przy Biedronce. Sami tutaj piszemy, tak, że piasek został zmieniony na nowy z uwagi na to, no i tam możemy sobie wyobrazić dlaczego i co w tym piasku było, więc na pewno jesteśmy za tym, żeby ten placek doposażyć raz, dwa ogrodzić, a trzy sprawdzić legalizację do końca, bo jak patrzymy na odległość od budynków, to nie wiem do końca, czy te warunki są tam spełnione. Więc tutaj polecam uwadze lokalizację i wszelkie pozwolenia lokalizacyjne i spełnienia wymogów, które się niestety bardzo zaostrzyły w ostatnich miesiącach co do placów zabaw. Państwo radni jeszcze do tego tematu? Nie. Cieszymy się, że place są, że będą następne. Nie likwidujemy to, co można, to wspieramy. Co do Szczecina, proszę Państwa, jak wyjdziemy z procedury wylesienia gruntu z produkcji leśnej, to naprawdę czasem możemy zabrnąć, pomijam koszty, ale proceduralnie jest to dalece uciążliwe, więc ten sukces jakby tym gliście wygląda. Pomijam status prywatny, ostatecznie może być plac zabaw prywatny, ale to trzeba w darowiznie te urządzenia przekazać do osoby fizycznej pewnie. To chyba jest już drastyczne rozwiązanie, ale kto wie, może i to jest w jakiś sposób, jak nie będzie innego. Tyle na ten punkt, także myślę, proszę Państwa, że od maja warto było się droczyć, upierać i ten temat jednak próbować dokończyć, bo sami Państwo widzicie, ile w takich placach zabaw jest różnych czynności. Mamy to sprecyzowane, wiemy, gdzie jesteśmy i do czego dążymy. Tyle na tym punkcie. Bardzo dziękuję koleżeństwu, którzy nas dzisiaj tutaj odwiedzili za przedstawienie tego materiału i też polecamy na przyszłość, bo myślę, że my już w tej Radzie na pewno nie, ale może koleżeństwo z Nowej Rady pewnie do tematu wróci. To proszę Państwa w dalszej kolejności drogi. No i teraz drogi to naprawdę jest temat drogi i właściwie bez końca, bo jak Państwo każdą sesję pewnie czy komisję, to chyba nie było takiej, gdzie by tematyka drogowa nie wróciła, a przede wszystkim słowetne dziury, jeszcze raz dziury, które są, które będą i które w pierwszej kolejności zostaną, krótko mówiąc, zlikwidowane albo też położone na wierzchnia. I teraz jeśli chodzi o ten apel, o którym następnie mówiłem, pan burmistrz zaapelował o to, żeby się tematem zająć. Myślę, że powinniśmy wypracować stanowisko po dyskusji, co my chcemy zrobić z tymi punktami dziewiątymi, bo tyle ich wymieniono. Dołożony został jakby temat dziesiąty w tym opracowaniu pana burmistrza. Żytnia jęczmienna Wielka Wieś, czyli tak w okolicach wylotu na Szamotuły, czyli po lewej stronie wyjazdu z Buku. Krótko mówiąc, jak ktoś nie do końca kojarzy te ulice. I temat brzmi: drogi gminne, ich podział na publiczne i wewnętrzne, sposoby wydzielania pasów drogowych, przejmowanie ich na mienie gminne z mocy prawa lub według warunków umownych, stan własnościowy tych dróg, infrastruktura drogowa i odpowiedzialność gminy po przejęciu własności pasa drogowego. Ja nie chciałem Państwa zamęczać jeszcze różnymi wycinkami z orzecznictwa, tudzież przywołane definicje, co to jest pas drogowy, a co to jest droga. Natomiast jedna, wydaje mi się, bardzo ważna definicja i bez tego właściwie cała ta dyskusja, która ewentualnie się przytoczy, jest bezprzedmiotowa, więc zamęczę Państwa tylko jedną definicją. Co to jest droga według ustawy o drogach publicznych? Więc cytuję. Droga to budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych lub drogowych obiektów inżynieryjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu tam prawo budowlane itd. stanowiącą całość techniczno-użytkową usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. To jest definicja drogi. Natomiast wszystko to, o co wystąpił pan burmistrz, jak państwo przejrzeliście, mam nadzieję, na SIP-ie i w dokumentach, które zostały tu przywołane, to tak naprawdę są tylko pasy rozgraniczeniowe gruntu, tudzież nieutwardzone w ogóle, a w niektórych przypadkach utwardzone na niby. I taka to jest sytuacja tych pasów drogowych. Mamy tych punktów 9. Jak Państwo prześledziliście po kolei, o co tutaj chodzi, no to ja zacznę od komentarza na temat dróg w otuszu, tak? I mamy nawet ulicę. Ale powiedzmy, Szmaragdowa, Turkusowa, Rubinowa, Ametystowa i Szefirowa. Wszystkie te pasy drogowe zostały wydzielone przy okazji warunków zabudowy, które właściciel zdobył, wydzielając przy tym ponad 80 działek budowlanych. No i teraz jest oczekiwanie o to takie, że właściciel prywatyzuje swoje zyski, a chce uspołecznić koszty w postaci, ok, ja działki wszystkie opuszczam w ogród, no a gmina niech uprzejmie te drogi sobie weźmie na własność i brzmia z tym kłopot. To już Państwo wiecie, co nas potem czeka, wszystko wynika z opracowania, które Państwo nam tutaj byli uprzejmi przygotować, czyli począwszy od wszystkiej całej infrastruktury, aż po utwardzenie i oświetlenie łącznie z organizacją ruchu drogowego, to możemy powiedzieć, jakie to są koszty. No i teraz należałoby wrócić do tego, tym opracowaniu Państwo macie, jak te drogi powstały. Te drogi powstały na wniosek właściciela po to, żeby te działki budowlane zostały, krótko mówiąc, obsłużone komunikacyjnie, ale wyraźnie powstały dla obsługi tych działek budowlanych. Więc jeżeli w zamyśle samego podziału było to, żeby każda z tych działek dostała dostęp, ale nie do obrotu, tylko dla właściciela, który skierował ten wniosek do podziału, no to w zamyśle decyzji podziałowej jest to, że każda z tych działek ma dostęp poprzez drogę tą wewnętrzną, czy pas drogi wewnętrznej, do drogi publicznej. No i tyle na ten temat. Czyli trzeba wrócić do źródeł, co było pierwowzorem powstania całej historii podziałowej. No i teraz mamy oczywiście sytuację taką, że należy do mnie mylę, że powstanie komitet za chwilę właścicieli, którzy zostaną, krótko mówiąc, wysłani do gminy i do rady pod tytułem kiedy wreszcie przyjmiecie te drogi. No to odsyłamy do aktów notarialnych, jak Państwo odczytacie akty notarialne i księgę wieczystą, no to wszędzie mamy służebności powpisywane na rzecz nowych właścicieli działek, którzy korzystają z tych pasów wydzielonych gruntu w celu dojazdu do swoich działek. I mamy taką konstrukcję piętrową, że tak naprawdę gminy z tym nie ma. Właściciel zafundował taki oto stan, nie pierwszy, nie ostatni, bo każdy następny punkt to są takie same. No i Państwo taką świadomość mają, pan burmistrz też i się tutaj musi z wnioskodawcami wozić pod tytułem sprzedałem wszystkie działki, zostały mi drogi, no i co z nimi. W każdym jednym sytuacji macie Państwo dokładnie podobnie. Spróbowałem to naświetlić, jak to wygląda z punktu widzenia zbywającego. No a to, że gmina niby te pasy drogowe miałaby przejąć, no to oznacza, że wszyscy razem mieszkańcy składamy się na ten interes, który próbował zafundować sobie właściciel, który te działki sprzedaje. No tak oględnie i ogólnie pod tytułem zróbmy wszystko, żeby się wzbogacić na sprzedaży działek, a potem wszyscy się złóżmy jako mieszkańcy na to, żeby przejąć, utwardzić i wyposażyć drogę, która drogą dzisiaj oczywiście nie jest. Jest zwykłym pasem drogowym, specjalnie Państwu przeczytałem, co jest drogą według przepisów, definicji. I oczywiście czytając, idąc dalej, mówiliśmy kiedyś na tej sali parokrotnie, że jak droga nie ma 10 metrów, no to w ogóle tak nie należy projektować. No i w punkcie 6 macie Państwo wyraźnie już w otuszu tak zwany pas drogowy 6-metrowy, więc tu w ogóle nie ma o czym mówić. W 8 jest to samo, jeśli chodzi o Bóg, dojazdowe ulice Smugi. Też jest pasek 6-metrowy, obsługujący kilka działek wydzielonych na własne potrzeby, tak naprawdę dla obsługi tych działek, które właściciel miał w zamyśle obsłużyć własne wydzielone działki. W Nieproszowie z ulicą Morelową, żeśmy się tutaj na tej sali mocowali, tam powstało około 30 działek. Sytuacja dokładnie analogiczna, jak opisywana wcześniej, wydzielona w oparciu o decyzję warunków zabudowy, ale decyzję warunków zabudowy służącą nie budowie dróg, tylko umożliwiającym wydanie decyzji podziałowej. W przeciwnym razie podział w ogóle by nie nastąpił. No i temat największy, najszerszy i pewnie najtrudniejszy z punktu 9. To jest Wielka Wieś, czyli całe osiedle Wiśniowy Sad. Tu jest sytuacja o tyle odmienna, że mamy plan miejscowy uchwalony i w tym planie miejscowym status tych dróg jest oto taki, że wszystkie te pasy drogowe są traktowane jako drogi zewnętrzne. Według przepisów jest tak, krótko mówiąc, że wszystko, co nie jest drogą publiczną, czyli nie jest krajową, wojewódzką, powiatową czy gminną, jest drogą zewnętrzną. Tutaj mamy status podkreślony i taki był zamysł radnych lat temu, no sporo, żeby przyjąć plan miejscowy i nadać tym drogom status dróg zewnętrznych. Czyli w zamyśle nigdy te drogi, nigdy w sensie no, perspektywy iluś lat, te drogi nie miały być gminne. Sytuacja odmienna jest na osiedlu tak zwanym Książęcym, jak Państwo wiedzą, a tam akurat drogi w planie miejscowym są publiczne. I tam dyskusji nie ma. Po dokonaniu podziału i wydzieleniu pasa drogowego z momentem ostateczności decyzji o podziale własność przechodzi bez, krótko mówiąc, łaski i bez udziału krótko mówiąc innych osób i za przejęcie drogi należy się słuszne odszkodowanie, jest kwestia tylko wysokości tego odszkodowania, cała reszta właściwie przechodzi z automatu. Natomiast tu na osiedlu Wiśniowy Sad no jest mocny, słyszymy, napór nowych właścicieli, którzy zostali krótko mówiąc w tę sytuację wepchnięci albo też przymuszeni do pewnego działania, dlatego że tam mamy 8, jak dobrze tutaj cytuję, mamy 88 osób, które są współwłaścicielami tych dróg, zapisanych w księgach wieczystych, ze służebnościami i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeśli chodzi o status utwardzeń, to Państwo doczytaliście. Krótko mówiąc, nie wiadomo czym i jak to jest poutwardzane. Jedyna infrastruktura, która tam jest, to jest kanalizacja sanitarna. Nie ma kanalizacji deszczowej, innych tego typu urządzeń infrastruktury. I do końca mamy map niewłasnościową plus oczekiwanie przejęcia. Jak Państwo to widzicie, to zaraz się okaże. Natomiast jeszcze przypomnę ten punkt 10 dodany w tej informacji gminnej zupełnie niedawno. odnośnie ulic Żytnia i Jęczmienna, żeby było tutaj jeszcze ciekawiej, to gmina to przejęła aktem notarialnym w 2010 roku z umocowania uchwały Rady Gminy, czyli ta wartość tych dróg była na tyle duża, czyli powyżej 100 tysięcy, o ile pamiętam, około 300 z tej informacji, które mam, że była potrzebna stricte odrębna uchwała Rady Gminy, która upoważniła burmistrza do przejęcia na tamten czas. I taka uchwała była. Dzisiaj trudno to komentować i oceniać, natomiast nic tam na tym terenie nie ma. Działek też jest kilkadziesiąt i są wnioski właścicieli już teraz, nie może o same drogi, ale o podjęcie studium i podjęcie planu, żeby zmienić te działki z budownictwa jednorodzinnego na budownictwo wysokie. No to już w ogóle dość ciekawa konstrukcja. Natomiast, krótko mówiąc, te drogi tam już są gminne. Co z tym? Trudno powiedzieć. Doczytałem ostatnio komentarz w Poznaniu, to są oczywiście zarzuty. 1/4 wydzielonych dróg miasta Poznania nie jest utwardzona, czyli 25%, czyli co czwarta droga na terenie miasta Poznania nie jest utwardzona, a ma status drogi gminnej, czyli tak naprawdę miejskiej Poznania. Jak weźmiemy Morawskę, Radojewo i te wszystkie północne części miasta Poznania, gdzie te budynki powstają mniej więcej w takiej rozproszonej zabudowie, jak to się dzieje w Buku, no to mam odpowiedź, skąd to się wszystko bierze, więc tu właściwie tak powiedziałem, nie ma komisji sesji, gdzie Państwo radni pytacie burmistrza i wszyscy się razem pytamy, kiedy, które drogi w jakiej kolejności zostają utwardzone, a tu mamy 9 punktów takich solidnych, jak to wszystko wliczymy, to się z tego robią grube miliony, co do oczekiwań, że te własności dopiero mielibyśmy przejąć. No krótko mówiąc, biorąc na siebie utwardzenie, uzbrojenie, utrzymanie zimowe, letnie, oświetlenie i jakie tam jeszcze byście Państwo sobie chcieli, krótko mówiąc, zobowiązanie finansowe co do utrzymania tych nowych rzeczy. Własność kosztuje, to każdy z Państwa wie. I to mamy dobitny przykład, dlaczego właściciele chcą tych dróg się pozbyć. No bo własność ewidentnie w tym momencie kosztuje, oczekiwania są naprawdę solidne pod względem finansowym. Tyle tego przydługiego wstępu, ale wydawało mi się, że muszę go zrobić, no bo sytuacja dojrzała do tego, że na koniec tej kadencji pewnie będziemy musieli, taki mam pomysł, dzisiaj podjąć stanowisko w tej sprawie, skoro burmistrz takiego stanowiska oczekuje. Co Państwo radni na to? Proszę bardzo, Pan Radny Korpus.
Dziękuję za głos. No myślę, że powinniśmy podejść tak naprawdę po gospodarsku i tak z namaszczeniem kapitalistycznym. Nam się to nie opłaci, po prostu. No. Ktoś sobie zrobił interes, podzielił grunty na działki, sprzedał, zarobił, a teraz gmina sobie weźmie te grunty, przejmie za darmo i niech nam zrobi, mówiąc brzydko, dobrze. A kto ma za to zapłacić? Także ja jestem absolutnie tam, gdzie mamy własne drogi gminne, które wyglądają jak wyglądają, gdzie oczekiwania są mieszkańców i słuszne, że muszą jeździć po dziurach, psują auta i to jest niezrobione. Ja sobie nie wyobrażam teraz, jak mamy mieszkańcom powiedzieć, słuchajcie, musicie jeździć, bo my przyjmujemy inne drogi, bo tam są nowi oszczędniowi mieszkańcy, czy też inwestorzy, którzy zarobili i teraz oczekują, że my mamy im zrobić dobrze. Także zresztą to była dyskusja, bo na sesji też krótka i myślę, że powinniśmy się tego trzymać. Nie przejmujemy, jeśli jest, no mówiąc wprost, droga nie zrobiona, tak? Nie jest wszystko, jest cała infrastruktura. Tyle z mojej strony.
Tak, w dyskusji kto z Państwa jeszcze chętny? Pan radny Adamczak, proszę.
No ja się przychylę tutaj do zdania. Na początku kadencji się umówiliśmy przecież, że dróg nieutwardzonych nie przejmujemy, tak? Więc trzymajmy się tego. No i Michał miał tutaj rację. No, wszędzie, w każdym sołectwie są drogi, gdzie mieszkańcy mieszkają po 50, 60, 70 lat i mają je nadal nieutwardzone. A ktoś, no, inwestor powinien chyba takie coś przewidzieć. No, chciał chyba iść, no wszyscy tam pewnie by chcieli iść na łatwiznę i mieć możliwość oddania tego problemu gminie. A no nie tędy droga moim zdaniem. Obciąży to znacznie budżet gminy. Także przejmować drogi, ok, ale uzbrojone, utwardzone. Dziękuję.
Kto jeszcze z Państwa? Pan radny Rutkowski.
Tak, dziękuję bardzo za głos. Tak, ja również w pełni popieram tych kolegów i stwierdzam, że jeśli ktoś sprzedaje powiedzmy tam 80 działek, no to niech przeznaczy te 10 działek na uzbrojenie tych dróg i wtedy możemy je przejąć. Oczywiście, ale w innym przypadku jestem tego zdania, co koledzy, nie przejmujmy tych dróg. Dziękuję bardzo.
Jeszcze radny Nesol, proszę.
Dziękuję. Myślę, że drogi, które w ogóle przyszłościowo nie mają tej szerokości, no to już wiadomo, że to nie ma opcji, bo się wiąże z wykupami różnymi dziwnymi rzeczami, ale drogi, które posiadają tą szerokość i mówimy tu o utwardzonych, że nie są, a niektóre są, akurat przytoczę tą Morelową w Nieproszewie, że ta droga jest utwardzona w porównaniu do naszych niektórych gminnych dróg, no to wygląda bardzo dobrze. Jeśli chodzi, wiadomo, teraz o kanalizację, no bo wiadomo, że tam kanalizacja nie jest wybudowana. Nie wiem, może czasami by trzeba wskazać tym osobom, które gdzieś są zainteresowane tą drogą przejęcie, żeby przejęła gmina, co dalej by musiały zrobić. O jaki jeszcze etap na przykład, czy chodzi wspólnie wybudować na przykład oświetlenie tej drogi, czy coś takiego, żeby dać im też jakąś furtkę, że oni na przykład już zainwestowali kilkadziesiąt tysięcy w utwardzenie tej drogi, co jeszcze by musieli dalej zrobić, a nie na przykład niebo nie, bo nie ma wszystkiego. Więc to też tak nie do końca. No ale jest utwardzone, Mirek. No.
Dobrze, kto jeszcze do dyskusji? Chce się włączyć? Z Państwa radnych zanim panu burmistrzowi, no to ja powiem jeszcze tak. Można by wrócić oczywiście do biznesplanu i w ogóle konstrukcji jakiegoś montażu finansowego, jak zapada decyzja właściciela nieruchomości, ok, wydzielam 80 działek, jadę do przodu, a potem właściwie po mnie to choćby powódź. No i ok. Natomiast no pytanie, no ktoś tym właścicielowi pomaga i jak sobie potrafię wyobrazić, że trudno pewnie obronić urzędnikom to, żeby wydać decyzję o warunkach zabudowy, no ale jak było to możliwe na 80 działek bez planu, no to ja się zaczynam zastanawiać, dlaczego jest tak, że w tym kraju przyjęto, znaczy w Polsce zresztą, gminy, które wydają decyzję o warunkach zabudowy, korzystając oczywiście z obszaru zwartego, sąsiedztwa i tak dalej, obwiedni słynnej, na jeden budynek mieszkalny i do widzenia. I tak się przyjęło. I trudno. I chociażby ktoś nie wiadomo gdzie się odwoływał, przegrywał sprawę albo wygrywał, to takie zasady są przyjęte. I możemy się zastanawiać, jak to mogło się stać, że decyzją warunkowej budowy wydzielono 80 działek budowlanych. No i wtedy takie kwiatki powstają w postaci kilku pasów drogowych, o których tutaj nas ci właściciele będą męczyć. Gdzieś ta sprawa się zaczyna, gdzieś zabrakło wskazania i to, co tutaj radny Rutkowski przytoczył, proszę bardzo, zmontował taki zastosować montaż finansowy, co by z tych zysków umożliwić tym nowym mieszkańcom, którzy przecież za chwilę będą sąsiadami tego sprzedającego, żeby nie było pretensji o to, kto komu zgotował ten los, czyli jak sprzedaję kochany nabywco działkę budowlaną, to masz właściwie ode mnie wszystko łącznie z infrastrukturą. My wiemy, że to dużo kosztuje, ale jak weźmiemy przykład ostatni stosowany w Kalwach, który ma się powieść tak i ma to być sukces pod tytułem kanalizacja i dobrze to jest pomyślane, że inwestor tak to zaczyna od kanalizacji sanitarnej, no bo to jest zawsze problem z alternatywą zbiorniki bezodpływowa, to wiemy, jak to się kończy na przykład na Świętego Rocha. Mieliście Państwo tutaj przecież te jazdy różnego typu na tej sali. No to należałoby tak to robić. Znaczy, w zachodnich krajach to jest po prostu nie do pomyślenia, prawda, żeby takie procedury, jak u nas tutaj były uprawiane, żeby w ogóle była sprzedaż możliwa działek budowlanych bez uzbrojenia. No ale my jesteśmy w innym punkcie, próbujemy nadgonić do dziesięciolecia i potem nam takie kwiaty tutaj wyskakują, więc cóż, należałoby apelować do właścicieli, co by naprawdę przemyśleli ten temat i nie powodowali takich właśnie sytuacji, krótko mówiąc, niedobrych dla tych nabywców, bo potem się wszystkim oczy otwierają, bo miało być inaczej, gmina to miała przejąć. Ale kto to gdzieś powiedział, zapewnił, że miała to przejąć? Gdyby był plan miejscowy, tak jak na wspomnianym osiedlu, nie ma tematu, gmina przejmuje własność, musi właściwie nie ma odwrotu, musi wszystko uzbroić. A w sytuacjach decyzji warunków zabudowy w innym celu te decyzje są wydawane, a drogi, pasy drogowe, to wszystko jest tylko przy okazji. Przy okazji oczywiście umożliwienie podziału, bo to głównie o to chodzi. Tak, kto z Państwa jeszcze do tego tematu? Pan burmistrz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo radni, wszyscy z Państwa, którzy się wypowiadali jak jeden mąż, pięknie odnieśli się do tych wniosków właścicieli prywatnych, ale pominęli tak naprawdę tą pozycję, którą nie ukrywam, pozwoliłem sobie dorzucić z uwagi na niestety ostatnie spotkanie z właścicielem tego gruntu, z jego pełnomocnikiem, bo chodzi o skrzyżowanie ulica Bohaterów Bukowskich, ulica Szamotulska, droga wojewódzka, droga powiatowa. Zwróćcie Państwo absurd na pewien właśnie absurd, gdzie mamy pięknie zabudowane budynki zamieszkałe lub budynki mieszkalne na osiedlu Wiśniowy Sad. Właścicielka nadal jest prywatna, bo gmina nic do tego póki co nie ma, aczkolwiek właśnie też wielokrotnie otrzymuję sygnały, kiedy gmina przejmie tą drogę. Sami Państwo widzicie, że 88 mieszkań, a mieszkańcy są, za przeproszeniem, z bublem, pozostawieni sami sobie i z tymi pięknymi zapisami, o których Pan Przewodniczący wspomniał w aktach notarialnych, że jak zostanie wybudowana droga, to i ten ciężar służebności z nich zostanie zdjęty. Ale drodzy Państwo, mówię o tym przykładzie, bo z 2010 roku, tu Państwo widzicie, ten kolor zielony, droga prowadząca do 35 działek. Dzisiaj, jak Państwo rzucicie okiem, to jest grunt rolny, pole, a drogi są gminne. I drodzy Państwo, spodziewamy się sporu sądowego i wybaczcie, ale jeżeli przyjdzie moment, że będzie trzeba wszystkie siły finansowe gminy wnieść, bo żąda właściciel, kiedy gmina utwardzi drogę, to będziemy musieli chyba to zrobić, bo to jest własność miasta i gminy Bóg. Taki, drodzy Państwo, paradoks. Jak dobrze znam życie, w zakresie przejmowania dróg chyba się jeszcze nie zdarzyło, żeby jakiś projekt autorski wniosła Rada Miasta i Gminy jako organ stanowiący, a więc i ten projekt musiał wyjść, drodzy Państwo, o przejęcie tych dróg z urzędu. Więc, drodzy Państwo, jak Państwo wiecie, w tej kadencji takiego bubla Państwu nie zafundowałem, sobie nie pozwoliłem Państwa w żaden sposób takimi projektami raczyć, a Państwo teraz chciałbym, żebyście mieli świadomość, bo rzeczywiście te wnioski, drodzy Państwo, które są składane tutaj do planistów, do urzędu w zakresie zmiany na funkcję chociażby wielorodzinną, no ja nie wydam nigdy zgody, żeby tu miała być taka zabudowa, ale są prawomocne decyzje o warunkach zabudowy na tą zabudowę mieszkalną, jednorodzinną, na 35 działkach i piękna sieć właśnie, jeszcze raz pokażę, tych dróg, która prowadzi do tych działek. I drodzy Państwo, ani nie daj Boże, dojdzie do sytuacji, że inwestor sobie zażąda i będzie budował na samym końcu. I drodzy Państwo, i co wtedy gmina ma zrobić? Idzie sprawa do sądu, bo gmina nie zabezpieczyła dróg. Ja byście Państwo teraz mogli mi podpowiedzieć, bo co do tamtych postulatów, to jest dla mnie zrozumiałe. Ale co w tej kwestii mamy poczynić? Bo na pewno burmistrz bez Państwa współpracy z Państwem no nic nie poradzi, bo jeżeli będzie roszczenie i odszkodowania będzie miała gmina płacić za uniemożliwienie realizacji przedmiotu przeznaczenia pod zabudowę, no to co wtedy? No to jest taka chyba pierwsza sytuacja, która nas spotkała, a pełnomocnik właściciela no domaga się, żebyśmy mieli, no drodzy Państwo, umożliwić zjazd
No i przede wszystkim drogi, no bo nie będzie poruszał się jakimkolwiek pojazdami na plac budowy takiej czy tamtej działki, ale no, z takimi zamiarami się nosi. I cóż mamy, drodzy Państwo, jako gmina, bo to jest wspólny nasz interes, żebyśmy mieli coś wypracować i zrobić. Czekam na Państwa odpowiedź.
No, czy Państwo radni chcecie się odnieść do tego, bo to jest ten punkt domyśle 10 dodany w tej informacji, którą dostaliśmy odnośnie opisu. Tych 9 punktów, bo tak naprawdę o co tak naprawdę chodziło, a ta sytuacja jest opisana w tej przygotowanej notatce na stronie, proszę Państwa, 5, tak? Odnośnie tam, gdzie się to zaczyna, mniej więcej w 1/3 stronie, działki gruntu o wydzielenie pod drogi publiczne i tak dalej. I tam ta sytuacja jest opisana, nie ma co prawda, to w dogrywce już Państwu powiedziałem, ja tutaj mailowo z panią Beatą byśmy korespondowali, okazało się, że to zostało zrobione za wiedzą i uchwałą Rady Gminy z 2010 roku. Tak jak powiedziałem, trudno nam tutaj dzisiaj oceniać te działania tamtej Rady. Natomiast na jakaś inicjatywa wtedy się stworzyła. Ktoś to wymyślił i ktoś to zrealizował. No i krótko mówiąc, ktoś to pilotował, wspierał, nie chcę powiedzieć lobował, bo może za dużo bym powiedział. I to się wtedy udało. Dzisiaj przy tej Radzie, jak słyszymy, już by się nie udało. W ogóle byśmy o tym nie mówili. Ale tak już tu patrzę teraz na kolegę naszego planista, pana Ślisińskiego, który był uprzejmy nas tutaj kiedyś poinstruować, albo wspierać, albo naprowadzić na temat przejmowania dróg i dlaczego w obecnych planach miejscowych, tam gdzie się oczywiście daje i gdzie to jest uzasadnione, wszędzie tym drogom nadajemy status dróg wewnętrznych. Już Państwo wiecie dlaczego. Żeby nie brać ciężaru urządzania kolejnych dróg. A tutaj w tej sprawie, o której pan burmistrz mówi, mimo że tam nie ma planu miejscowego, to i tak te drogi, krótko mówiąc, wzięliśmy na mienie gminne i jesteśmy do czegoś tam zobowiązani. Natomiast wydaje się, panie burmistrzu, że odpowiedź jest jedna. No póki nie ma w budżecie pieniędzy przeznaczone na utwardzenie akurat tych dwóch dróg, to na utwardzenie to o utwardzeniu mówić nie możemy i tak się chyba pan burmistrz musi bronić. Tak podpowiadam.
Państwo radni, ale jest to własność miasta i gminy i może być roszczenie. To jest jedna kwestia. Jeżeli byśmy mieli patrzeć na priorytety działania, to priorytetem do utwardzenia jest realizacja tej, utwardzenie tej drogi, a że tak naprawdę odłożenie na dalsze plany budowa drogi na osiedlu Wiśniowy Sad, gdzie jest ta zabudowa intensywna i już funkcjonująca. Drodzy Państwo, to są niestety, ale sytuacje takie, które mogą nam w najbliższej przyszłości sparaliżować no, nawet i budżet. Bo jeżeli dojdzie do roszczenia i sporu, to jesteśmy jako gmina na pozycji przegranej. Tylko chciałbym Państwa tą informacją o tym poinformować.
Pan Radek, proszę.
Dziękuję za głos. No, roszczenia to mogą mieć wszyscy, którzy korzystają z dróg gminnych i nie mają nawierzchni, nie do końca rozumiem założenie tutaj inwestora, no bo on domaga się dróg do gruntu, gdzie jeszcze nie ma żadnych budynków, tak? Tak rozumiem. Tak?
Gminne.
No okej, okay, no ale tam nie ma żadnych budynków.
No ale zamiar jest, że będzie powstawała ta zabudowa, a żeby ona miała być umożliwiona, to gmina musi umożliwić dojazd. Jest pierwszy spór.
Utwardzić. I tyle. No bo wiedzieliśmy. Ale ja naprawdę bym nie poszedł nawet w to, no bo jeśli nie ma, zamiary można mieć duże, no ale w ogóle studium nie ma tam, rozumiem, dróg, tak? Bo tam z tego, co tu czytałem, to studium,
pytanie, drogi zostały wydzielone warunkami zabudowy. Drogi są jakby wydzielone, jest decyzja prawomocna, jest to droga, która w rzeczywistości jest polem, ale gmina ma tą własność i tak naprawdę ktokolwiek by chciał skorzystać z tej drogi, to jest pierwsze roszczenie, że gmina to tak naprawdę pozbawiła możliwości
inwestycyjnych. Drodzy Państwo, domyślam się, że nie rozstrzygniemy tego o tej kwestii. Oczywiście, że będę się bronił, drodzy Państwo, bo dla mnie jest ważniejszym na pewno realizowanie i uzupełnianie dróg nawet na ulicy Szolnej, tam gdzie jest użytkowana droga i własność. Tylko Państwo musicie mieć świadomość, że jak przyjdzie czasami do sporu sądowego i będzie trzeba zabezpieczyć duże środki w budżecie gminy na utwardzenie, żebyście Państwo mieli świadomość, dlaczego mieszkańcy muszą czekać w kolejce. Drodzy Państwo, to jest, chciałem Państwu wykazać w prosty sposób, niegospodarność, brak wizji rozwoju gminy i błędne decyzje. Tylko tyle. Dziękuję.
A możemy poprosić tą mapkę, no bo my nie jesteśmy tutaj.
No. O, no jasne. Dzięki.
W międzyczasie pan radny Adamczak. Taki pomysł mi wpadł przed chwilą. To może stwórzmy, żeby się odbijać od tego, od tych roszczeń, stwórzmy jakiś regulamin utwardzania dróg, kolejności utwardzania dróg. No na końcu nie ma budynków, nie ma drogi utwardzania. Są mieszkańcy, tak jak wcześniej mówiłem, którzy mieszkają po 50 czy po 60 lat przy drogach gminnych i nie mają utwardzonych. A dlaczego do pustych działek mamy utwardzać drogi? Stwórzmy taki regulamin.
Myślę, panie burmistrzu, że o tej obronie to mówiliśmy, o przyszłych roszczeniach też, także sytuacje przyszłe, niepewne albo hipotetyczne, no to możemy tutaj się krótko zagłaskać i wymyślać, które jakie. Problem byłby pewnie taki, jak ktoś na tej drodze chciałby uprzejmie, specjalnie wjechać i uszkodzić swój pojazd i wymyśleć odszkodowanie. Ale wszystkie drogi mamy poubezpieczone, więc należałoby tylko pamiętać o ubezpieczeniu również pewnie tych dwóch nieszczęsnych żytniej i jęczmiennej, tak? Dobrze, żebym się tu nie pomylił. Tak, żytniej jęczmiennej na Wielkiej Wsi. I to tylko tyle. Natomiast dopóki Rada nie przesądzi o tym, że w budżecie się znajdą pieniądze na utwierdzenie akurat tych dwóch, no to tematu nie ma. Są, mają status dróg, krótko mówiąc, o nawierzchni gruntowej. I tyle, jak to mówią mieszkańcy, ujeżdżone gruntowe. I tutaj chyba musimy tak się bronić, plus to, że jak roszczenie się pojawi, no to oczywiście cała nadzieja w naszych służbach prawnych, najlepszych zresztą gminie, a jak te sobie nie poradzą, to pewnie jeszcze lepszych. No i tak to pewnie będzie. Więc tu pan radny Maciejewski jeszcze do tego tematu proszę.
Ja się z Mirkiem zgodzę, tylko trzeba wziąć pod uwagę, tak jak pan burmistrz mówił. Jeśli inwestor będzie chciał zacząć budować od końca drogi, będzie chciał dojechać do, brzydko mówiąc, do pracy, tak? Do swojej posesji, gdzie zaczyna budowę i wtedy będzie duży problem, bo nie ma dojazdu do pracy, tak?
Państwo czytacie w tym opracowaniu, akurat to jest ten inwestor, który zamierza wszystkie działki przeznaczyć na budownictwo z jednorodzinnej na jakieś zespolone, czy na wysokie, trudno powiedzieć do końca jakie. No i oczekuje zmiany studium, a to będzie opracowanie planu. Więc to by znaczyło, że tam budynki jednorodzinne nie powstaną, a tym bardziej na końcu. Więc ja bym tych hipotetycznych rzeczy dzisiaj pod koniec tej kadencji już nie tworzył. I chyba tego tematu, myślę, nie dotkniemy ani w sensie roszczenia, ani w sensie utwardzenia, ani też przeznaczenia środków finansowych w budżecie. Myślę, że nie będzie takiej szansy. Proszę bardzo, radny Rutkowski.
Tak, dziękuję bardzo. No bo jeśli to dobrze czytam, to budowa dróg należy do zadań własnej gminy, to jednak przepisy nie nakładają na gminę żadnych terminów, w których ta droga musi być wykonana. I my możemy przesuwać wykonanie tej drogi w czasie tak długo, aż się znajdą pieniądze. A jeśli nie znajdą się, no to będziemy przesuwać dalej. No.
To pan
nie ma innego wyjścia chyba. No.
I radny Barcie, przypomnę kolego również Michale, rzemieślniczą Dakowych Suchych też żeśmy rolowali w czasie i to była gruntowa, a stała się betonową. To samo było z Łodną i tak po kolei, prawda? To jest dokładnie ta sama sytuacja, tyle tylko, że utwardzanie tych trzech dróg, o których wspomniałem, było jak najbardziej uzasadnione, bo tam mieszkańcy mieszkali. A tu mamy hipotetyczną sytuację, że być może kiedyś to jakiś tam budynek, to moim zdaniem to są jedne z ostatnich dróg gminnych, które w ogóle powinny być utwardzone, bo niby dlaczego i dla kogo. No tak, tylko że punkt jest stawiony. Temat jest naprawdę spory, duży i wcale niełatwy. Oczekiwania właścicieli, a właściwie sprzedających działki budowlane przy okazji wydzielając dróg też są solidne. Więc proszę Państwa, byśmy musieli, ja proponuję, żebyśmy ten punkt zakończyli. Oto takim stanowiskiem ubyło nas trochę po drodze, ale nie wiem, czy to by nas trwało jeszcze na chwilę. Wrócą już po głosowaniu i znowu się dowiedzą, cośmy przegłosowali. Trudno, ale jeszcze kolega radny Michał Korba zwróci na miejsce, korzystając, że jest. Proszę Państwa, 10 jest nas tak w tej chwili, dobrze liczę? 10, tak? Jest nas 10 na sali póki co. Ja proponuję, żeby pan burmistrz miał, krótko mówiąc, podstawę do zajmowania stanowisk dalszych, jeśli oczywiście właściciele dalej będą, nie wiem, rościć, występować, wnioskować, starać się i tak dalej, to przynajmniej powoła się na stanowisko wypracowane, mam nadzieję, za chwilę stanowisko połączonych komisji i radnych, którzy obradują w tej chwili w składzie 11-osobowym już i dlatego proponuję Państwu podjęcie takiego stanowiska, które byłoby o następującej treści, że radni obecni na dzisiejszym posiedzeniu wspólnej komisji, sprecyzujemy, której, jakiej, wiadomo, o co chodzi, są za nieudzielaniem rekomendacji burmistrzowi do podejmowania tematu przejmowania własności pasów drogowych wydzielonych w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. I co Państwo na to? Kto z Państwa jest za tym, żeby takie stanowisko przyjąć? Krótko mówiąc, nie ma przyzwolenia na przyjmowanie takich pasów drogowych. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Ktoś był przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Ktoś nie głosował? Też nie. Mamy jednoznaczne stanowisko przyjęte. Bardzo Państwu dziękuję. Sprawa jest jasna. W przypadku przyjmowania własności bierzemy na siebie od razu kwestię finansową i właściwie wszystkie negatywy tej sytuacji związane z zapewnieniem komunikacji na tych pasach drogowych, które dzisiaj drogami nie są. Żeby nie mylić tych pojęć, bardzo Państwu dziękuję za ten punkt. I doszliśmy do projektów uchwał. Jesteśmy prawie o czasie, jest 19, a witamy na sali już teraz naszych planistów, kolegów, dwóch planów akurat, więc oddaję głos i byśmy zaczęli może tak, od planów miejscowych. 5 minut przerwy, zanim zaczniemy, tak? Dobrze, bo jest głos, ok, nie jedziemy, przerwa.
Thank you.
Drodzy radni, wracamy do obrad. Wznawiamy obrady i proszę o zajęcie miejsc. Był głos o przerwę, to przerwa została ogłoszona, więc mam nadzieję wykorzystana na chwilę oddechu. I prosimy w kolejności w kolejności jesteśmy w buku Łąkowa Grodziska, tak? Dobrze myślę? Czy nie? Łąkowa Grodziska.
Czy nie?
Nie, no czy proszę bardzo.
Możemy zmienić to.
To kolega jest przygotowany.
Tak, ja
czyli mamy nieproszego Wysoczka i teren bliski autostradzie i droga 307. Tak w skrócie. Bardzo proszę.
Tak jest. Dziękuję panie przewodniczący. Jeszcze może troszkę podnoszę tylko ten. Nie da się dać. Panie przewodniczący, państwo radni, panie pan burmistrza, burmistrzu. Nazywam się Michał Chlebowski, jestem głównym projektantem tego planu z firmy Koncept Pracownia Urbanistyczna. Postaram się państwu tak pokrótce przedstawić tą procedurę planistyczną i główne założenia projektu. Prace nad tym planem zostały rozpoczęte w lutym 2022 roku na podstawie uchwały, która została podjęta przez Radę Miasta i Gminy w październiku 2021 roku. I tutaj rozpoczęcie prac nad tym projektem wynikało z wniosku złożonego przez inwestora, który na tym terenie planuje realizację takich hal produkcyjno-magazynowych. Tutaj pozwoliłem sobie wyświetlić przed państwem rysunek planu już przedstawiony, nałożony na ortofotomapę, tak żebyśmy tutaj troszkę lepiej może widzieli tutaj orientację tego obszaru. Sam obszar objęty planem obejmuje grunt o łącznej powierzchni około 33 hektarów. Ten kształt taki nietypowy wynika z tego, że w uchwale intencyjnej zostały tutaj te grunty wycięte po klasyfikacji gleboznawczej, stąd ten kształt nietypowy. Natomiast te 33 hektary zasadniczo stanowią pierwszy etap prac nad tym planem, ponieważ ten projekt został podzielony na dwa etapy. To jest właśnie ten etap pierwszy, natomiast tutaj po stronie wschodniej, bliżej węzła autostradowego mamy drugi etap 4-hektarowy, na terenie którego mamy grunty rolne klasy trzeciej, czyli grunty chronione. I na tych gruntach niezbędne jest uzyskanie zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. Obecnie na tym terenie oczekujemy na zgodę ministra na zmianę przeznaczenia tych gruntów. Natomiast wracając już do obszaru objętego projektem, od strony, tak jak tutaj wspominałem, od strony zachodniej graniczymy z gruntami rolnymi, od strony północnej również, natomiast tutaj strona północno-wschodnia to już jest autostrada A2, natomiast od strony południowej mamy tutaj drogę wojewódzką numer 307. Cały obszar jest w tej chwili niezagospodarowany, niezabudowany, użytkowany rolniczo i na tym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bliżej położonymi obszarami, które są objęte planem, to obszary tutaj parku przemysłowego, czyli Niepruszewo, no i ten obszar, zasadniczo właśnie tutaj widzimy, obszar objęty projektem planu, natomiast tutaj widzimy tereny, które już w tej chwili są objęte obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego, dlatego tutaj doskonale widać, że ten obszar zasadniczo stanowił będzie taką kontynuację tej funkcji produkcyjnej już rozpoczętej poprzez park w Niepruszewie, park przemysłowy w Niepruszewie. No jest to funkcja tak naprawdę, jest to teren predysponowany do tego, żeby tego typu obiekty tutaj powstawały ze względu na tą lokalizację w sąsiedztwie węzła Autostrada 2 i drogi wojewódzkiej nr 307. I tak uwzględniając przedstawione państwu te uwarunkowania terenowe, uwarunkowania prawne, czyli to, że nie ma w tym miejscu żadnego planu miejscowego, z tym, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren ten został już przeznaczony pod teren produkcyjno-usługowy, a właściwie pod teren, który został oznaczony jako teren koncentracji przemysłu i usług. Opracowaliśmy projekt planu. Na tym obszarze wyznaczyliśmy jedno przeznaczenie, to jest teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. I w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszczone są obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz usługowej. Głównie oczywiście obiekty handlu detalicznego, ale o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dopuściliśmy oczywiście takie obiekty towarzyszące, garaże, wiaty, jak wolnostojące podziemie, stacje transformatorowe. W zakresie parametrów zabudowy, to też istotne, określiliśmy maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 1,8, maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej na poziomie 60%, minimalny udział powierzchni terenu budownictwa czynnego na poziomie 15%, maksymalna wysokość budynków została określona na poziomie 28 metrów, z tego względu tutaj również dopuszczamy wysokie składowanie, no, w którym już te wysokości są niezbędne. Geometria dachu, dach jest płaskie. No i co ważne, teraz obsługa komunikacyjna. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zgodził się absolutnie na bezpośredni zjazd z drogi nr 307, dlatego tutaj inwestor tego na tym obszarze porozumiał się z wojewódzkim zarządem w sprawie zaprojektowania drogi dodatkowej, serwisowej wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej aż do skrzyżowania w Wygodzie. Istniejące skrzyżowanie w Wygodzie mamy tutaj w tym miejscu. Projektowane jest rondo, a następnie tutaj w tym zjeździe w kierunku Mikuszewo na Bóg, jadąc w prawo, wjazd z tego ronda na drogę właśnie projektowaną, prowadzącą do tego terenu produkcyjno-usługowego. Natomiast ta inwestycja ma zostać wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnie z inwestorem tego przedsięwzięcia. Następnie projekt planu wraz z prognozą zostały przekazane do zaopiniowania i uzgodnienia w lutym 2023 roku i tutaj większość tych instytucji, które były zobowiązane do tego, żeby ten projekt zaopiniować, uzgodnić, wypowiedziała się pozytywnie już w marcu 2023 roku. Natomiast nie uzyskaliśmy uzgodnienia powiatowego inspektora sanitarnego z tego względu, że w marcu 2023 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ten teren był jeszcze terenem rolnym. Natomiast no, w związku z tym musieliśmy wstrzymać pracę nad planem aż do października ubiegłego roku. W październiku ubiegłego roku Państwa Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium, między innymi w tym zakresie. I wtedy mogliśmy ponowić uzgodnienie, uzyskaliśmy to uzgodnienie i dzięki temu mogliśmy wyłożyć projekt do publicznego wglądu. Wyłożenie odbyło się na przełomie listopada-grudnia 2023 roku i tutaj do dnia 5 stycznia już tego roku był wyznaczony termin na składanie uwag. W tym terminie wpłynęła jedna uwaga. Ta uwaga stanowi załącznik numer 2 do uchwały, ponieważ ona nie została uwzględniona przez burmistrza. Z tego powodu, że uwaga dotyczyła zapewnienia możliwości bezpośredniego skomunikowania tego obszaru z drogi wojewódzkiej nr 307. Natomiast tutaj Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich dosyć jednoznacznie na etapie wniosku wypowiedział się, że absolutnie nie ma możliwości zapewnienia bezpośredniego zjazdu i ta usługa komunikacyjna może odbywać się wyłącznie poprzez tą projektowaną drogę wzdłuż drogi wojewódzkiej. Mamy zresztą tutaj w ramach oznaczenia informacyjnego wskazanie, w którym miejscu odbywać się będzie ta usługa komunikacyjna, czyli poprzez tą nowo projektowaną drogę. I dlatego też nie było możliwości, żeby tą uwagę uwzględnić i żeby zapewnić ten bezpośredni wjazd na obszar objęty planem. I tym samym prace nad planem zostały zakończone, także tutaj nie wiem, czy mają Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania. Jeśli Państwo macie pytania, to oczywiście postaram się na nie od razu odpowiedzieć. Myślę, że to tyle z takich najistotniejszych założeń tego projektu.
Tak, dziękujemy za ten skrót planistyczny. Tak, to już są, jak Państwo pamiętacie, działania dość powtarzalne, więc pomału się przyzwyczajamy do tych wszystkich etapów, podetapów, uzgodnień, opiniowania i tak dalej, aż żeśmy tutaj dojechali do zebrania uwag. Płynęła jedna uwaga, jak Państwo słyszycie, będziemy ją głosować na sesji, a potem w ślad za głosowaniem tej uwagi cały plan miejscowy. I dzisiaj z perspektywy oczywiście czasu można by się zastanawiać, czy słuszne było podjęcie akurat uchwały o przystąpieniu w takim oto kształcie, bez tego języka tak zwanego, który prowadzi komunikacyjnie aż do miejsca przyszłego ronda, zapewniając jednocześnie tym planem w zakomunikowanie tego obszaru, bo dzisiaj tak naprawdę można by odnieść wrażenie, że mamy taką enklawę, czyli wyspę, bez dojazdu do AG. I jeśli oczywiście do Ronda nie powstanie, a najgorszy sprężyn nie wybuduje tej drogi w trybie, o którym mam nadzieję, że paniście nam tutaj podpowiedzą, w jakim to trybie mogłoby pójść, no to mamy tak zwany zawieszoną funkcję planu i właściwie nic tam odbywać się w najbliższym czasie nie będzie, no bo krótko mówiąc nie ma dojazdu w sensie prawnym, planistycznym ani faktycznym. Czy tu w tym zakresie jakieś podpowiedzi mógłbym poprosić?
To prawda, tutaj faktycznie w paragrafie 9, punkcie 11 mamy wprost obsługę komunikacyjną zapisaną, tak jak wspomniałem, czyli Państwu zacytuję ten zapis. Obsługa komunikacyjna z projektowanej drogi na działkach ewidencyjnych, której podajemy działki, zlokalizowanych poza obszarem planu wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307. I faktycznie, jeżeli inwestor razem z zarządem dróg wojewódzkich nie będzie tego porozumienia, to tak naprawdę ten teren faktycznie pozostanie bez dojazdu. Natomiast oczywiście ta droga wiadomo może powstać na zasadzie zridu i to jest jedyny sposób, żeby ona powstała, bo plan miejscowy tutaj nie umożliwia lokalizacji tych dróg i jeśli w przyszłości faktycznie nie zostaną te tereny zabudowane w taki sposób, jak tutaj zakładamy, że one miały zostać zabudowane, no niezbędne będzie podjęcie kolejnego planu i zapewnienie obsługi komunikacyjnej, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyrazi zgody absolutnie na bezpośredni wjazd.
Dziękuję. Pan burmistrz ma jakieś świeże wiadomości na temat ewentualnej komunikacji, skomunikowania tego obszaru?
No nic nie mam innego niż to, co już o czym Państwu mówiłem w minionym roku. 2023, a mianowicie tutaj pan urbanista nie jest w temacie, no bo jest zakres planistyczny obejmujący tę działkę. W ubiegłym roku, jak dobrze pamiętam, zostało podpisane porozumienie między miastem i gminą Bóg a Zarządem Dróg Wojewódzkich, które przekazuje nam ten odcinek drogi wojewódzkiej w zarząd i na podstawie tego porozumienia jest podpisane tożsame porozumienie właśnie między gminą a inwestorem. Dotyczące między innymi właśnie budowy przez inwestora tego całego układu drogowego. No i w tym zakresie też jest i toczy się dokumentacja i realizuje jakby ten inwestor. Jeżeli rozpocznie budowę, jest zobowiązany do zapewnienia tego układu drogowego, więc dostępność jest przy jednoczesnym właśnie i na tej podstawie może inwestor uzyskać pozwolenie na budowę. Tyle wyjaśnię.
No to mamy taką publiczny sukces w przypadku przyjęcia tego planu, no ale cóż, należy kwestię dojazdową zostawić w ZDW, który i tak, jak Państwo słyszycie, postawił warunki w postaci braku możliwości zjazdu bezpośredniego z tego dzisiejszego pasa drogi 307. Coś jeszcze Państwo radni do tego tematu? Nie. To bardzo dziękujemy.
Dziękujemy
naszym autorom planu i poprosimy o plan numer 2. Czyli Bóg, Łąkowa, Grodziska i okolice. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Kisiński. Wielokrotnie miałem już przyjemność w ostatnim czasie z Państwem się spotkać. Dziś znów mam tą przyjemność, tym razem w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Łąkowej i Grodziskiej. W tej chwili prezentowany jest Państwu projekt tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokładnie jego załącznik graficzny, pokazujący granice obszaru objętego planem, jak i również podstawowe przeznaczenie planistyczne, które zostało tutaj wprowadzone. Jak Państwo widzicie, mamy dwie dominujące funkcje przestrzenne, które zostały na tym terenie wskazane jako tereny inwestycyjne, mianowicie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MM oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług oznaczone symbolami MM na U z taką szrafurą przerywaną brązowo-czerwoną.
Szanowni Państwo, prace nad planem rozpoczęły się zgodnie z Państwa uchwałą intencyjną. Miało to miejsce 25 października 2022 roku. Wtedy też została podjęta uchwała o przystąpieniu do opracowania niniejszego dokumentu planu. Wtedy też rozpoczęła się cała procedura planistyczna. Oczywiście zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została ona tutaj w pełni przeprowadzona. Obwieszczono i zawiadomiono stosowne organy o przystąpieniu do opracowania tego dokumentu. Zostały złożone do niego wnioski. Następnie został opracowany projekt miejscowego planu, który został poddany opiniowaniu i uzgodnieniu z właściwymi organami. Oczywiście takie opinie, takie uzgodnienia pozyskaliśmy. Szanowni Państwo, na tym terenie występują grunty klasy trzeciej, dokładnie o powierzchni 860 m2. Są też w toku jakby procedury planistycznej po procedurze opiniowania i uzgodnień wystąpiliśmy ze stosownym wnioskiem do właściwego ministra o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia przedmiotowych gruntów rolnych klasy trzeciej na cele nierolnicze. I taką zgodę, Szanowni Państwo, uzyskaliśmy 10 listopada 2023 roku. Ta zgoda wyrażona pozwoliła nam do dalszych prac planistycznych nad tym projektem. Wtedy też zapadła decyzja o wyłożeniu tego projektu do publicznego oglądu. Oczywiście tak się stało, projekt został wyłożony, w międzyczasie odbyła się dyskusja publiczna i podczas wyłożenia do publicznego oglądu dla prezentowanego projektu nie wpłynęły żadne uwagi. Jeśli chodzi o sam projekt miejscowego planu, Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałem, dwie podstawowe funkcje inwestycyjne, dodatkowo jakby były wzbogacone o układ komunikacyjny, w tym przypadku teren układu komunikacyjnego zewnętrznego. Jeśli chodzi o takie istotne z punktu widzenia całego dokumentu zapisy, warto zwrócić uwagę na zapisy mówiące o zakazie lokalizacji przemierzy mogących zawsze znaczącym potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, jak i również ustalenia bezpośrednio dotyczące parametrów zabudowy i w tym przypadku mówimy tutaj o powierzchni zabudowy na terenach zabudowy NM, czyli zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na poziomie 30% powierzchni działki, z kolei dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług 40% powierzchni działki przy zachowaniu wysokości budynków do 9 metrów oraz dwóch kondygnacji nadziemnych. Warto też dodać, że w sąsiedztwie przedmiotowego terenu mamy już obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które tak de facto ten plan tak de facto stanowi kontynuację, jeśli chodzi o parametry. Znajdujemy się w tym miejscu w tej chwili, to są obszary objęte naszym opracowaniem. Od strony północnej mamy duży plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Łąkowej Gorodziskiej, którego miałem być przyjemność autorem. Z dużą ulicy Gorodziskiej również mamy plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują, jeżeli dobrze pamiętam, od roku 2005. Od roku 2000, przepraszam. Tym samym ten plan stanowić będzie to niestety dopełnienie jakby planistyczne tego fragmentu poza terenami objętymi planem zagospodarowania tutaj w części południowej, czy też części zachodniej. Zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jak Państwo widzicie, mamy tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Czyli dalsze działania związane z opracowaniem planu dla tych terenów wskazywałyby na wprowadzenie funkcji rolniczej na tych terenach. Myśmy wrócili jeszcze do planu. Wracając jeszcze do ustaleń planu, mamy rejon ulicy Łąkowej, który został w tym planie usankcjonowany jako teren komunikacji drogowej wewnętrznej w istniejącym pasie drogowym. Przy tym włączeniu do ulicy Grodziskiej zostały zachowane parametry istniejącego układu komunikacyjnego. One w tej chwili gdzieś się odsunęły na poziomie około 6 metrów. Niestety nie znaleźliśmy sposobu, żeby można było tą drogę tutaj w tym obszarze poszerzyć z racji już występującej, istniejącej zabudowy na działce narożnikowej. Mamy tutaj w tym miejscu dokładnie przechodzi granica istniejącego budynku gospodarczo-garażowego. Tutaj mamy już zlokalizowany budynek mieszkalny jednorodzinny. Tym samym poszerzenie tego układu komunikacyjnego skutkowałoby koniecznością no, wypłaty zapewne dosyć dużego odszkodowania w związku z koniecznością wykupu tego terenu, czy też tego obszaru, gdzie znajduje się budynek, na konsekwencji pewnie też dokonania rozbytki tego obiektu. Tym samym nie zastosowaliśmy tutaj żadnych zdarzeń planistycznych w postaci poszerzenia tego tutaj układu komunikacyjnego. Dodatkowo wprowadziliśmy układ komunikacyjny 2KF. On wynika przede wszystkim z dwóch aspektów. Pierwszy to wniosek czy sporządzenie miejscowego planu, który zresztą jest pożądanie, że tak powiem, na wniosek właściciela tych terenów. On sam wnioskował o to, żeby tę drogę jakby wprowadzić. A było to usankcjonowane i to jest drugi z aspektów, który tutaj przemawia za tym układem komunikacyjnym, to jest zachowanie bezpośredniego dostępu do terenów rolniczych w dalszej części tej działki 600, czy w tym przypadku 665 na 1. Stąd też prowadziliśmy układ 2KR o szerokości 6 metrów. Ta szerokość 6 metrów jest w zupełności wystarczająca dla obsługi czy też pojazdów, czy też urządzeń maszyn rolniczych, jakże i też do zapewnienia tutaj przepisów przeciwpożarowych dla tych terenów rolniczych. Przy założeniu ewentualnym, że w przyszłości, jeśli te tereny miałyby zmienić swoją funkcję, to ewentualnie pozostaje rezerwa tego terenu jeszcze od strony działki zachodniej, po ewentualne poszerzenia o kolejne 2 metry. Dziękuję bardzo. Jeśli macie Państwo pytania, to chętnie postaram się odpowiedzieć.
Tak, dziękujemy za prezentację. Plan jest mały obszarowo. Uzupełnienie, jakby zupełnie tego obszaru, domknięcie, dopełnienie sąsiednich planów miejscowych, zresztą zgodnie z zakresem studium, więc tu właściwie mamy taką enklawę uzupełniającą. Ja wniosłem zupełnie niedawno, chyba wczoraj, tę wątpliwość co do drogi 6-metrowej, o której dzisiaj żeśmy dość sporo już mówili i tak naprawdę, jak to się nic nie zmieni, no to docelowo, biorąc pod uwagę i szerokość, i funkcję, no to należałoby właśnie przesądzić, że ta droga, czy dróżka, czy pas drogowy, albo może inaczej, pas gruntu, który może być kiedyś drogą gminną, się nie stanie, chociażby z uwagi na jej szerokość. Poszerzenie chyba nie jest do końca możliwe, bo mamy w sąsiedztwie po stronie zachodniej budynek. Więc przybliżenie tej drogi do tego budynku będzie wątpliwe. Tak mi się wydaje. No ale jak Państwo bronicie, że tak jest i to jest funkcja drogi wewnętrznej i przyjmiemy, że ona taką zostanie i nigdy nie będzie gminną, no to wtedy jest ok. A jakby miałaby docelowo publiczna, gminna, to już gorzej. Oczywiście dzisiaj nie wiemy, tak, bo plan ogólny gminy przed nami, nie wiadomo jakie funkcje tam ostatecznie zostaną. Jeśli to się utrzyma i tereny będą rolnicze, no to nie ma tematu, nie? Natomiast jak wolą właścicieli i gminy będzie rozszerzenie tego na dalsze obszary, no to pewnie w planie ogólnym wrócimy do tematu, bo on właściwie będzie nałożony na wszystkie plany miejscowe, albo będzie je uwzględniał. Czyż nie?
Tak jest.
Się zgodni. Państwo radni do tego tematu, bo to jest kilku właścicieli, właściwie nie ma uwag z tego względu, że niewielu tu było zainteresowanych, a też jest właściwie jednej i drugiej już przeregulowane. No jest nieszczęście, ta ulica Łąkowa, faktycznie 5,5 albo może 6 metrów faktycznego przejazdu, będzie tam kłopot, samochody coraz szersze, większe, no ale rozumiemy, że należy bez góry założyć funkcję drogową i docelowe przejęcie za odszkodowaniem, plus rozbiórka budynków, kosztowne prezenty. Bardzo dziękuję za prezentację, za ten plan. Dziękuję za udział, za obecność i za wyjaśnienia. Wszystkiego dobrego życzymy. Za tydzień rozumiem, że te dwa plany wędrują, panie przewodniczący, do programu sesji. Dziękujemy za to i dziękujemy naszym gościom wszystkim. Można zostać. Czy mamy jeszcze coś? Mamy jeszcze temat rewitalizacji. Koledzy będą w kolejności, tak, panie burmistrzu, panie sekretarz, czy inaczej z uchwałami, jak jedziemy?
I tutaj je omówić. Myślę,
to pani sekretarz steruje teraz uchwałami, proszę bardzo.
Chyba, że pan Maciej chce program rewitalizacji, to bardzo proszę.
To cóż? Prosimy bardzo o rewitalizację.
Dobry wieczór Państwu. Jest to uchwała najtrudniejsza, najbardziej rozbudowana, więc może pokrótce. Cofniemy się może na początku do listopada, kiedy to podjęta została przez Radę uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji i właśnie dla tego obszaru, który obejmuje północną część Buku, między innymi wokół Starego Miasta, mamy wolę przystąpić do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, czyli dokumentu, który będzie określał cele, kierunki i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a także system monitorowania i oceny tego programu. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że mieliśmy wyznaczone w oparciu o analizy, które przeprowadziliśmy, 3 obszary zdegradowane i tylko według kryteriów ustawowych, tylko jeden obszar zdegradowany mógł być przewidziany do rewitalizacji i dlatego uchwałą Rady Gminy podjęta została decyzja, iż rewitalizować chcemy przede wszystkim obszar Starego Miasta w Buku, terenów dookoła, a także terenów północnej części sięgających do granic administracyjnych miasta i temu właśnie ta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji ma służyć. I króciutko, po podjęciu tej uchwały przewidzianych jest kilka etapów, ściśle według przepisów ustawy o rewitalizacji. Ogłoszenia będą publikowane i wewnętrznie, i poprzez stronę internetową. Będzie ogłoszony nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł zgłaszać swoje pomysły na ożywienie tej części miasta. Przeprowadzone zostaną warsztaty rewitalizacyjne, opracowany zostanie dokument, projekt gminnego programu rewitalizacji w oparciu o postulaty zgłaszane przez mieszkańców. Dokument będzie poddany konsultacjom społecznym według narzędzi i według przepisów przewidzianych w ustawie o rewitalizacji. I na końcu podjęta zostanie uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. Równolegle będzie prowadzona mniejsza procedura, która dotyczy zasad funkcjonowania tzw. komitetu rewitalizacyjnego. Jest to nowy obowiązek wprowadzony w ubiegłym roku we wrześniu do ustawy i te dwie procedury zakończą się uchwałami, które są przewidziane mniej więcej na okres połowy 2024 roku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za prezentację tej uchwały. Państwo radni do tego zakresu. Ja tak z ciekawości może właśnie co do obszaru zdegradowanego. Mieszkańcy pytają, czy jest pomysł i właściciela, i naszych władz gminnych, i wszystkich nas na tą nieruchomość, która straszy przy ulicy Poznańskiej. Pytają wszyscy, jak długo jeszcze i co tam ma być i tak naprawdę czy będzie, no bo wydaje się, że właściciel chyba stracił pomysł, który miał i pachnie to na jakąś dłuższą, krótką mówiąc, wpadką wizualną. Co by nie powiedzieć, chwały to nie przynosi. Myślę o tej rozebranej kamienicy przy ulicy Poznańskiej, która dzisiaj absolutnie to miejsce straszy. Czy Państwo macie na ten temat jakieś wieści? Co tam zamierza właściciel i jak się z tym chcemy uporać? Pan burmistrz?
Szanowni Państwo radni, ten obszar jest pod ścisłą kontrolą, nadzorem konserwatora. Rozbiórka była tylko i wyłącznie możliwa i zgoda została wydana ze względu na to, że właściciel jest zobowiązany do odbudowy tej kamienicy. No, ona musi nawiązywać do tej poprzedniej. Nie mam dzisiaj, drodzy Państwo, w głowie, zweryfikuję dla Państwa i udzielę tej informacji w zakresie, jakie są terminy. Wiem, że chyba w tym zakresie nawet ostatnio nadzór budowlany coś wspominał z uwagi na to, że rozbiórka miała być nieinwazyjna w stosunku do sąsiednich nieruchomości. A dobrze mówię o tej oczywiście, tak? Naprzeciwko. Więc tam nawet chodziło o tak naprawdę fundamenty i ścianę tą szczytową i miało być tam poczynione działania i na pewno jest właściciel zobligowany do zabezpieczenia sąsiednich nieruchomości, ale no zweryfikujemy i być może właśnie też skontaktujemy się z właścicielem, wystosujemy pismo, aby uzyskać, myślę, że satysfakcjonujące informacje, więc pozwolicie Państwo, że w najbliższym czasie pozyskam informacje szczegółowe, to Państwu udzielę tej informacji, dobrze?
Tak, możemy się umówić, a to przy okazji zdegradowanego obszaru, bo tam chyba by trzeba uznać, że jest naprawdę zdegradowany. Pytanie, jak długo jeszcze, a przy okazji, czy tam jest zajęcia pasa drogowego, to się też niektórzy pytają, a wydaje się, że jest w części, więc może się właścicielowi znudzi zajmowanie pasa drogowego, które zresztą kosztuje, no i się zdecyduje na jakieś działanie, bo to chwały i chluby nam nie przynosi, a każdy jadący ulicą poznańską ma obraz, jaki ma, no przecież tu nie ma wątpliwości, że tutaj naprawdę nas to zajmuje i trapi, tak? I martwi, że mamy taki oto obraz w tej części akurat, co by nie powiedzieć, jednej z głównych ulic. To cóż, tyle do tej uchwały, tak? Nie ma innych głosów. To dziękuję bardzo. Kolejne uchwały, pani sekretarz.
Tak. No to może najpierw zasłużony to pan burmistrz, proszę.
To jednak pan burmistrz, proszę bardzo.
Pan radny, widzę, że się zgłaszał. Szanowni Państwo radni, chciałbym Państwu przedłożyć trzy projekty uchwał dotyczące nadania tytułu zasłużony dla miasta i gminy Bóg. Nie wiem, jaka była Państwu kolejność przedstawiona, ale w pierwszej kolejności panu Henrykowi Synorackiemu, panu Romanowi Czeskiemu i również panu Wojciechowi Jankowiakowi. Uzasadnienia, mam nadzieję, że Państwo mieliście możliwość zapoznać się, aczkolwiek te uchwały zostały Państwu przesłane wczoraj czy dzisiaj. Więc może pozwolicie Państwo, że odczytam. Czytaliście Państwo. No, bardzo proszę Państwa o podjęcie tych uchwał, o wpisanie do porządku najbliższej sesji. No i są to kolejne osoby, które wyróżniają się i są zasłużone i przyczyniły się, można powiedzieć, w sposób tu wskazany również w uzasadnieniu na rzecz miasta i gminy i mieszkańców poprzez własne osobiste osiągnięcia. Bardzo Państwa proszę o przychylność w tej sprawie.
W tym zakresie pan radny Giełda, proszę. Kto z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie ma takiej woli. Co z kolejnych uchwał?
Kolejna uchwała to jest projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Cieśle do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+. W miesiącu wrzesień 2023 roku sołectwo Cieśle wyraziło wolę przystąpienia do programu. Została podjęta stosowna uchwała, wybrany został lider oraz grupa Odnowa Wsi. Kolejnym etapem, ażeby sołectwo mogło uczestniczyć w tym programie, jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta, która jakby zatwierdza te uchwały wcześniejsze zebrania
Sołeckiego, miejscowości Cieśle. Czy jakieś pytania?
Do tego projektu uchwały nie ma też. To dziękujemy.
Mamy dwie uchwały przygotowane, projekty uchwał. Nie, tu mam jeszcze sprawę udzielenia pomocy finansowej powiatowi nowotomyskiemu. W ubiegłym roku starosta Nowotomyski i dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu wystosował do nas wniosek o dofinansowanie remontu i prac modernizacyjnych, które się odbywają w szpitalu w Nowym Tomyślu. Wnioskowali wówczas o kwotę 120 tysięcy złotych i na jednym z posiedzeń komisji Państwo zadecydowaliście, że ta kwota będzie, o ile pamiętam, 60 tysięcy, tak jak jest przygotowany projekt uchwały i też była kwestia, że to w tym roku ewentualnie ta decyzja przez Państwa zostanie podjęta w formie uchwały. Stąd też projekt przygotowany. Proszę?
Ktoś z Państwa radnych do tego dofinansowania szpitala w Nowym Pomyślu. My tu się oczywiście nie napraszamy na tablicę majątkową, o której tutaj podpowiada mój kolega Paweł. Niewiele to pewnie zmienia, prawda? Ale myślę, że ten szpital szybko zapomni w ogóle, że powiat Nowotomyski dostał jakieś dofinansowanie. Pytanie, czy w praktyce jest takie oto działanie, które chociażby świadczyło o tym, że Bóg tam ma jednak jakiś udział w tym szpitalu, a nie tak, że w najbliższym czasie nasi pacjenci trafią do szpitala Nowotomyskiego i odjadą z kwitkiem do Poznania, bo ich szpital nie przyjmie. Ja wiem, że to jest coś za coś, to nie w tym dosyndal się daje, to już się nie zagląda darowanemu koniowi, prawda, i trudno tutaj na zasadzie wzajemności działać, ale aż by się chciało mieć gwarancję, że naszych pacjentów Nowy Tomyśl nie odeśla. Sam nie wiem, jak do tego podejść i jak to może być. Pan radny Kowal.
Dziękuję. To myślę, że kontynuacja, nie wiem, komisji, bo to było w Karlach, w czerwiec, tak. No tam dyskusja była rzeczywiście, to niektórzy kolegów, koleżanek mówili, że rzeczywiście jesteśmy może tak inaczej gorzej traktowani przez szpital Nowotomyski. No akurat mamy przypadki, znam przypadki, gdzie akurat osoby zostały potraktowane w sposób właściwy, tak jak powinny zostać potraktowane. Także myślę, że rzeczywiście no trudno jest wymagać od szpitala, tak jak tu kolega wspomniał, że no, darowanemu koniowi się zęby nie zagląda i myślę, że po prostu, no, jeśli dajemy się, zgodzimy, no to jakie mamy stawiać warunki? No po prostu dajemy z myślą, że no rzeczywiście, mówię, ja słyszałem o takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście byli dobrze potraktowani. Może rzeczywiście, że to chyba w każdym szpitalu się trafiają i takie przypadki, także ja myślę, że powinniśmy wesprzeć.
To dziękuję za głos, za wątpliwości rozwiane. Miejmy nadzieję, że te sytuacje się nie trafią. Jesteśmy za. Cóż dalej, pani sekretarz?
Dalej mamy dwie uchwały przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt w sprawie realizacji programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostki Samorządu Terytorialnego edycja 2024 i w sprawie realizacji programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Są to nowe programy, w których do tej pory nie uczestniczyliśmy. I tak, są to programy ministerialne. Ich realizacja będzie trwała do 31 grudnia 2024 roku. Jeżeli chodzi o opiekę wytchnieniową, to jest to przewidziane dla osób, tak jak Państwo macie w uzasadnieniu napisane, dla wsparcia członków rodzin i opiekunów, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, czyli dziećmi do ukończenia 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, które jest traktowane na równi z takim orzeczeniem. Jest to świadczenie, które jest realizowane w dwóch formach usług. To może być opieka wytchnieniowa w ramach pobytu dziennego albo opieka wytchnieniowa w ramach pobytu całodobowego. I na realizację tego programu otrzymaliśmy kwotę 47 328 zł. Co prawda wnioskowaliśmy o więcej, natomiast no, ze względu na duże zainteresowanie tym programem taka kwota została przyznana na dofinansowanie. To jest jeden program, natomiast ten drugi program, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością też jest realizowany na okres do 31 grudnia 2024 roku i on polega na zapewnieniu dostępności do usług asystenta osobistego osoby też niepełnosprawnej, również dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami, z tym, że posiadającymi orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniu, które jest traktowane na równi z takim orzeczeniem. Tutaj jest o tyle dobre, że osoby, które będzie to świadczenie, które będą miały te świadczenia pełnione, mają prawo wyboru osoby, która będzie pełnić tą funkcję asystenta. Na realizację tego programu z kolei otrzymaliśmy kwotę 202 878 zł.
Czy coś do tych dwóch projektów uchwał Państwo macie, bo się pojawiają nowe okoliczności asystenta, opieki i tak naprawdę wszystko chyba jest po nowemu, jeśli chodzi o pomoc niepełnosprawnym. Tak? To jest to cała akcja sejmowa, protestów, innych, zmiany ustawy w kierunku pomocy niepełnosprawnym, zapewnienia im opieki, więc to też warto wiedzieć, podpowiadać naszym mieszkańcom, że oto takie nowe warunki się tworzą. Funkcję będzie miał OPS. Oczywiście pytanie, czy ci opiekunowie się zgłoszą, czy nie, to jeszcze ich trzeba pozyskać z rynku, ale właściwie ustawa na to właśnie pozwala i gwarantuje tą opiekę wzmocnioną i finansowaną. Warto o tym wiedzieć. Kolega radny Rutkowski, proszę.
Dziękuję bardzo. No ja myślę, że jeśli dostaliśmy to dofinansowanie, no to zdałem by było nie skorzystać z tego, a no, nasi mieszkańcy na pewno skorzystają na tym, także ja jestem za. Dziękuję.
Pan Andrzej Jankowski. Oczywiście, że skorzystają, bo to te osoby wychodziły też w OPS-ie, żeby tam to dofinansowanie było. Przynajmniej ja wiem o kilku. Bo to już przynajmniej w zeszłym roku też bardzo się domagały, więc osoby zainteresowane już wiedzą na pewno, bo to tam gdzieś nawet na Facebooku podobno jakieś konto powstało, że się wymieniali tutaj doświadczeniami i to jest bardzo dobry program i chwała za to, może, że coś takiego powstało. Miejmy nadzieję, że nie tylko do tego końca tego roku, ale na następne lata, bo sobie wyobraźcie Państwo, no, że te osoby, które się opiekują niepełnosprawnymi, no, czy będą mogły wyjść na 2 godziny w ciągu dnia, czy nawet wyjechać na parę dni i ktoś się tym niepełnosprawnym zajmie. Więc fantastyczne, że coś takiego powstało.
Tak. Czy ja właśnie chciałam jeszcze dodać, że to właśnie jest w zasadzie na wniosek osób, które chciałyby skorzystać. Może nie na wniosek, ale one po prostu przychodziły i się upominały o to. Była robiona też analiza pod względem jakby zapotrzebowania i wniosek był składany na wyższe kwoty. Natomiast no, ze względu na to, że jest duże też zainteresowanie innymi gminami, na województwo został zrobiony podział taki, że otrzymaliśmy takie kwoty, a nie inne. Także na pewno osoby, które jakby są zainteresowane, one już wiedzą o tym, no bo też chciały, żeby te programy jakby funkcjonowały na terenie naszej gminy, żeby móc z nich korzystać.
Tak, no więc myślę, że to trzeba naprawdę z uznaniem to powiedzieć, że ktoś to jednak zauważył i weszło w życie i będzie stosowane. Także myślę, że jesteśmy za, a przecież sytuacje są losowe. Lekarze, tak, wizyty u dentysty, różne historie losowe, które powodują, że opiekunowie po prostu nie mają szans na to, żeby się wyrwać z domu, no bo cały czas są krótko mówiąc opiekunami. To tyle. Jesteśmy za. Co następnego?
Następny to jest w sprawie zmiany uchwały nr 56/504/2023 Rady Miasta Gminy Buch z dnia 4 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Osteoporozy w Gminie Buch. Tak jak Państwo tutaj na pewno wyczytaliście, umowę z NFZ-em podpisaliśmy dopiero 27 grudnia 2023 roku. W związku z tym ten harmonogram na realizację tego programu, który był pierwotnie założony, jest no, nierealny do zrealizowania. W związku z tym no, nastąpiły zmiany w harmonogramie realizacji, tak w etapie drugim i w etapie 2024, a także jeżeli chodzi o kwestie finansowania, też zostały tutaj przesunięcia zrobione na rok 2024. Stąd jest zmiana tego programu w tym zakresie.
Tu zmieniamy terminy. Jakieś pytania Państwo radni do tego?
Nie.
Następną uchwałę prosimy.
Następne to mamy przyjęcie raportu z wykonania programu ochrony środowiska. Program ochrony środowiska został uchwalony na okres 2021-2024 z perspektywą do roku 2024. Program przewiduje konieczność dokonywania monitoringu co 2 lata. Mamy przygotowany raport z realizacji programu za okres 2021-2022. Raport, tak sama nazwa mówi, to jest analiza zadań, które zostały wypełnione w zakresie ochrony środowiska, zgodnie oczywiście pod kątem spełnienia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony prawa środowiska oraz dokumentów wyższego rzędu. To jest oczywiście monitoring naszego stanu środowiska, znaczy stanu środowiska naszej gminy i przyjętego wcześniej harmonogramu realizacji poszczególnych zadań proekologicznych, jak i też środków finansowych, które zostały przeznaczone na ten cel. Jeżeli chodzi o cele i kierunki interwencji, które zostały przewidziane do zrealizowania, to zostały one określone w 10 obszarach. Państwo macie je tutaj wymienione na stronie 8. To jest ochrona klimatu, jakość powietrza, zagrożenie hałasem, pole elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze i ostatni to jest zagrożenia poważnymi awariami. W poszczególnych tutaj obszarach interwencji wymienione są zadania, które zostały zrealizowane, które udało się wykonać w tym okresie, a w załączniku, który jest dołączony, mamy, można powiedzieć, zestawienie finansowe, jakie zostały przewidziane, znaczy jakie zostały środki poniesione na realizację tych zadań, które udało się zrealizować w tym okresie 2-letnim.
Tak, dziękujemy. Państwo radni do tego materiału? Nie, nie widzę chętnych. Następna uchwała? Czy to koniec?
Nie, jeszcze będą zmiana budżetu, zmiana WP.
Uchwały odnośnie zmiany budżetu z uwagi na też inne liczne obowiązki tutaj z początkiem roku. A drodzy Państwo, też nie ukrywam, że jesteśmy w trakcie przeprowadzanej kontroli, która jest kontrolą rutynową, planowaną. Przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej. No muszę Państwu powiedzieć, że pani, która przeprowadza tą kontrolę, oświadczyła, że to jest ostatnia jej kontrola. I tu mi żal moich współpracowników, bo ona może nie zna się na pewnych programach, woli bardziej na innych funkcjonować i nas punktuje za to, że nie mamy jakby takich, jakie ona by oczekiwała programów do systemów tych księgowych i w ogóle. No nie wiem, drodzy Państwo, czy jej będzie przyznany odzew za to, że ona tutaj tak męczy moich współpracowników i nas wszystkich, no ale mam nadzieję, że znaczy wiecie Państwo, męczyć i dokumenty wszystkie same i przedstawiamy, tylko że no niestety, ale to obarcza po prostu dodatkowymi obowiązkami. To jest planowana kontrola. Ona zresztą miała być w zeszłym roku wcześniej, ale z uwagi na to, że się opóźniła chyba w opalenicy, no to po prostu... No to jest osoba na zlecenie, emerytka, która, no chciałem powiedzieć Państwu, z całym szacunkiem, no wiesz co?
Musi przekładać.
Tak, no a my musimy po prostu, że tak powiem, przygotowywać polecenia, wykonywać, co jest dodatkowym obowiązkiem i w tym kontekście Państwu mówię, że no jedziemy to tak po kolei działami tutaj, no naprawdę proszę uwierzyć, że pracownicy muszą przedstawiać szereg różnych dokumentów, które trzeba skopiować, udostępnić.
Za
zgodność z oryginałem, także no tutaj naprawdę mamy co robić, więc jak brakowało pracy papierkowej.
No to liczymy, że te projekty 3, tak? Będą 3, o których słyszymy, wpłyną niebawem. To w takim razie sprawy bieżące, tak? Wpłynęły dwa pisma, panie burmistrzu, nie wiem, czy mamy tu już pogląd, jak z tego wybrzmieć, czyli mamy zastąpienia przedszkoli o zwiększenie, krótko mówiąc, dotacji w projektach naszych albo budżetowych, albo też innej formuły. Kwota się pojawia w jednym i drugim piśmie. Czy tutaj już mamy pogląd, czy my podejdziemy do zmiany budżetowej, no bo wydaje się, że chyba to będzie konieczne w styczniu, lutym, marcu i z jaką mocą i z jaką kwotą, pewnie jeszcze nie wiemy, ale jaki mamy pogląd w tej sprawie?
Szanowni Państwo, no pogląd jest taki, że widzicie, że są dwa wnioski przedszkoli, którym się nie spina finansowo. Nie ukrywam, że no nie przedłożyliśmy Państwu żadnego projektu uchwały na kanwie minionych lat, które też dotyczyły tak, kiedyś takie wnioski odnośnie zwiększenia dotacji. W pierwszej kolejności wydałem polecenie moim współpracownikom, żeby jeszcze raz przeliczyli z dużą skrupulatnością tak naprawdę dotacje na poszczególne, na jedno dziecko. No i o wynikach, no, chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy to zrobili jak najszybciej z uwagi na pewne obowiązki z publikacją dotacji i w ogóle wstrzymaliśmy to, żeby właśnie mieć pewność, czy zostało to zrobione rzetelnie, czy z pominięciem. No, drodzy Państwo, no, jak się projektuje i planuje, przepraszam, planuje budżet, no, to czasami dochodzi do takiej sytuacji, że może jakiś błąd zostać poczyniony. No, dlatego najpierw zweryfikujemy, zanim Państwo jakąkolwiek uchwałę byśmy mieli przedkładać, to chcemy mieć pewność, że mamy to wszystko dobrze policzone w budżecie, więc na razie Państwo nie otrzymujecie projektu uchwały. No, jeżeli nawet to no, nie pozwolę, żebyśmy mieli przed sesją Państwu proponować jakiekolwiek uchwały, bo uważam, że ten temat musi być bardzo rzeczowo przedyskutowany. Jeżeli by zaszła taka potrzeba, to i uważam, że trzeba byłoby wysłuchać przedstawicieli poszczególnych przedszkoli. My byśmy musieli się zapoznać z tym, no to są poważne sprawy, drodzy Państwo. Więc nic w galopie i najpierw sprawdzamy to, co po stronie urzędu i wówczas o wynikach tego Państwa poinformuję. No chyba, że po prostu dojdzie do jakiejś ewentualnej zmiany nieścisłości, to będziemy w zmianie budżetu i to Państwu na sesji o tym wspomnimy. Ale tu projektu uchwały póki co na pewno Państwo nie otrzymacie do najbliższego posiedzenia sesji. No bo jeżeli by coś wyszło i by tu by racje były po stronie przedszkoli, no to my musimy, drodzy Państwo, na najbliższym posiedzeniu komisji, no i pewnie jakby była uchwała, to trzeba by wyrównać, ale no zobaczymy, to nie jest łatwo przeliczać dotacje, no i tyle po prostu w tej sprawie, więc na razie, drodzy Państwo, nie udzielam odpowiedzi tym podmiotom, które do nas się zwróciły, póki nie będziemy mieli jakby sprawy przeanalizowanej po stronie, tak powiedziałem, tej dotacji, jak ona wygląda w budżecie.
Prosimy wziąć pod uwagę zapowiedzi no i medialne i rządowe o tych słynnych podwyżkach 30% dla nauczycieli, które teraz jakoby już nie będą 30%, więc jeżeli w tych wnioskach tak to przedszkola policzyły, że te podwyżki dla nauczycieli jakby będą na tym poziomie zapowiedzianym, a nie tym realnym, no to by znaczyło, że przeszacowały. W związku z tym tu należy na to, żeby być ostrożnym w tym liczeniu wynagrodzeń, zwyżek, procentów, bo wydaje się, że no trudno powiedzieć, według jakiego klucza tu liczono wynagrodzenia, bo teraz słyszymy, że jednak nie będzie to 1500. Jako minimum tak brutto, a z lekka albo i zdecydowanie mniej. Więc jak ostatecznie to będzie, to się okaże, a jeszcze ma być tak, że podwyżki mają być w marcu z wyrównaniem od stycznia. No to już w ogóle komplikuje sytuację planowania i przyznawania dotacji w oparciu o zdarzenia przyszłe niepewne. Wszystko razem jest dość ryzykowne. A jak udzielimy dotacji, to potem można żałować, że udzieliliśmy za wysoko. Trudno potem to weryfikować. Wszystko można oczywiście korygować, natomiast no, tu by, apel byłby o to ostrożne planowanie i podchodzenie do tych wyliczeń. Ze spraw bieżących Państwo radni coś mają, bo ja mam sygnał taki, muszę się z tym rzadko, kiedy mówię o drogach i takich inwestorach, ale ulica Basztowa i to, co się tam od chyba paru dni już odbywa, czyli budowa mini osiedla, jak to woli, jednego budynku wielomieszkaniowego, senny plan, któryśmy uchwalili, ale on nie do końca pomógł, bo już był wtórny w stosunku do warunków zabudowy, wydanych jeszcze za czasów poprzednich. władz i ta budowa tam się odbywa ze skutkiem takim, że zniwelacja terenu i mieszkańcy, co się obawiają. Panie Burmistrzu, nie wiem, zalecam jakąś wizytację, może wydziałem miejscowego służb proboszcza albo samego proboszcza. Jest obawa o stabilność muru cmentarnego, który jest już mocno, że tak powiem, terenowo nadwyrężony i tam są te prace ziemne. Jest obawa taka, że nam ten mur, krótko mówiąc, wjedzie w dół. Więc należałoby chyba jednak zwizytować ten teren i krótko mówiąc odpytać inwestora, co on zamierza, jak on zamierza zabezpieczyć, bo w przeciwnym razie ten mur cmentarny, bym powiedział, nadczarpniętej już historii, jeśli chodzi o stabilność, może czasami nam zjechać na sąsiednią nieruchomość. Taki jest sygnał mieszkańców. Chyba, że pan burmistrz ma jakieś nowe informacje w tej sprawie. Jest naprawdę skarpa utworzona, jest solidna, więc może by nie było za chwilę za późno, nie? Więc tak polecam uwagę, sygnał od mieszkańców ulicy Basztowej, uwaga, uwaga, za nadchodzi inwestor.
Szanowni Państwo, została podjęta inicjatywa miejscowego planu, ale ona już odbyła się zbyt późno. Mieliście Państwo też różne uwagi, to też odpowiednio ten czas trwał i wyglądał, ale tu nie o to chodzi, plan jest podjęty. Ale drodzy Państwo, no niestety, no wówczas stroną zabrakło determinacji odnośnie odwołania. Ja też zostałem do sprawy postępowania przy WZC. No i tu nie było wyjścia i trzeba było taką decyzję inną podjąć. Oczywiście sprawę sobie odświeżę, bo już dziś nie mam tej pełnej wiedzy i też tu Pan Przewodniczący mnie trochę zaskoczył, ale oczywiście, jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, to poproszę moich pracowników, aby Państwu też wszelką dokumentację udostępnili. Nie widzę problemu, ale odnośnie wywołanej Basztowej chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, poinformować, bo tu ten temat przy okazji. Zostałem niedawno poinformowany o pewnych nieprawidłowościach. W latach poprzednich nie było takiego wysokiego poziomu wody. W ulicy Basztowej była kiedyś przeprowadzona inwestycja, w ulicy Otuskiej również. Nieruchomości, które są jakby pomiędzy i w okolicy, są zalewane. Mieszkańcy mają wodę w piwnicach i zostałem poinformowany o pewnych nieprawidłowościach podczas budowy, więc będzie cała dokumentacja ulicy Otuskiej i Basztowej weryfikowana ponownie.
Co do zabudowy Basztowej, panie burmistrzu, to przypomnę, że ta ona następuje w oparciu o, tak jak powiedziałem, dosyć warunki zabudowy wydaną lat temu trochę wstecz. Myślę na to nałożyli plan miejscowy, jak dobrze pamiętam, pan burmistrz obecny tu nie zdążył wydać tych warunków nowych, a inwestor chciał to strasznie i mocno poszerzyć, co się nie udało. Dzięki temu, że plan zahamował przyszłe nowe warunki zabudowy, które by rozszerzyły tę zabudowę dość solidnie, tam chyba razy półtora mniej więcej, więc to podpowiadam, że tutaj te warunki na pewno się do tego nie przyczyniły. Natomiast tu jest apel o to, o tą wizytację na gruncie, bo jest obawa o stabilność muru cmentarnego, jakby nie było ceglanego, no i naprawdę byłoby szkoda, gdyby on zjechał po tej skarpie w dół. Myślę, że inwestor się tym zbytnio nie przejmuje, no ale te działania są tam dość drastyczne. To polecałbym bardzo uważnie.
Radni, że skieruję do inwestora zapytanie, pismo informujące o zagrożeniach występujących właśnie, bo myślę, że to jest takie Państwa jasne oczekiwanie. I zostanie inwestor poinstruowany o tym, żeby zadbał o najbliższe sąsiedztwo i żeby to odbywało się jak najmniej inwazyjnie, ale też poproszę, żebyśmy jako urząd przeprowadzili kontrolę i zinwentaryzowali stan tego wszystkiego, żeby to udokumentować, bo jeżeli dojdzie do naruszenia czyjego zmienia, to myślę, że jako urząd powinniśmy jako mediator tu wspomóc mieszkańców ewentualnych w tych skutkach negatywnych, no ale mam nadzieję, że tego hipotetycznie je wywołujemy, ale to jest czas, żeby to odpowiednio zabezpieczyć.
Tak, dziękuję. Państwo radni ze spraw bieżących? Czy kończymy? Pani radna Kalemba.
przewag, które gdzieś tam są w tym pasie zieleni. Okej.
Mhm. A czy to jest też przy przystanku tak jak kiedyś, czy coś innego w innym miejscu? Przy przystanku czy w innym miejscu?
Coś jeszcze Państwo? Pan radny Dżurkiewicz, proszę.
Dziękuję. Już pastorze, nie będę jakby powtarzał to, co mówił tutaj radny Tomek i burmistrz, ale chciałem tylko powiedzieć przy okazji, jeśli byłaby ta wizyta, gdzieś tam to rozmowa, to o zwrócenie uwagi na parkowanie, a zatem 3 dni temu, to było wtedy burzenie się odbywało, nie 3 dni temu, tylko na piątek. Informacje o tym, że tam się zdarza tak, że są zostawione chodniki. Dzisiaj dostałem drugie zdjęcie, także chciałem pokazać, ale przy okazji też od razu mówię, że taka się sytuacja zdarza. Pewnie jak tam już się zacznie budowa, to już się to nie będzie zdarzać, ale jeśli będą rozmowy, to bym prosił, żeby też na to zwrócić uwagę, żeby nie zostawiać tych chodników tam. A chciałem jeszcze tak poprosić przy okazji tej kontroli RIO, to będzie pewnie jeszcze łatwiejsze, o informację, jak wyglądamy z budżetem za zeszły rok. Wiadomo, że samo sprawozdanie co do tego jest jeszcze długa droga, ale takie słuchy mnie doszły, że są jakieś zobowiązania, które są wymagalne, a nie zapłacone, jeśli chodzi o gminę. I no, bym prosił taką informację, bądź to pisemnie, bądź to na sesji, właśnie o te wymagania, wymagalności, zobowiązania, które do 31 grudnia nie zostały, czy też nadal nie zostały jakby zapłacone. I podobnie jeśli chodzi o jednostki organizacyjne gminy oraz o ZGK, czy tutaj też dobrze wyglądamy. Nie? No i wiadomo, tutaj też proszę o pracę planistyczną, to jest też standardowo, na jakim stanie jesteśmy teraz. Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Gorański, proszę. Jeszcze chciałbym przypomnieć o materiale, który został rozesłany prawie 2 miesiące temu w sprawie nadania nazwy ulicy. Żaden z radnych się nie odezwał w tej sprawie, więc fajnie by było przedyskutować, żebyśmy poznali, jaką tutaj mamy pozycję. Tak, tak. Bo tam jest jeszcze też pismo od Rady Miejskiej ze Śmigla, jak gdyby wspierające to. Także no podejmijmy chociażby krótką dyskusję na ten temat.
Teraz panie przewodniczący? Dzisiaj na komisji? Czy...
No, to znaczy chociażby możemy podjąć decyzję, że przedyskutujemy to na następnej komisji, ale no, ustalmy już, że coś konkretnego zbudujemy. No może już nie dzisiaj, ale...
Bo też dostałem sygnał od mieszkańca, który złożył ten wniosek, że jeżeli nie podejmiemy tutaj jakichś tam ustaleń, to jest gotowy przyjść na sesję i tutaj zabrać głos. Stąd też... Pan radny Korbas w tej sprawie? Proszę.
Dziękuję za głos. Nie wiem, ja czytałem o tej osobie młodej. Nie wiem, nie doczytałem, może rzeczywiście, może nie doczytałem po prostu, jaką ona ma związek z samym miastem Bóg i z naszą gminą, bo dla mnie to jest kluczowa informacja. Nie, no bo szczerze, no ja czytałem materiałów, wiem, historię całą znam, patrzę na życiorys i powiem szczerze, no nie znalazłem powiązania z Bukiem. No, ja mam dziadków, którzy byli powstańcami wielkopolskimi, którzy są rdzennie tutaj mieszkańcami. Mam sąsiada, który był też powstańcem wielkopolskim, zginął w Katyniu. Też by mu się może należało, ale byli stricte z naszej gminy, mieszkańcami. A tutaj pojawia się pomysł mieszkanki, no tragiczna historia, no nie ma wątpliwości, nie? To może, nie wiem, no w Będzinie niech zrobią nazwę ulicy i odpowiednio... uhonorują jej osobę, no bo powiem szczerze, no jak zacznie nam każdy przychodzić z takimi propozycjami i my będziemy musieli debatować na ten temat, to tak troszeczkę chyba no niefajnie będzie, no pomijając rzeczywiście całą tragiczną historię tej osoby. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.
Państwo radni, do tej sprawy, bo ja szczerze mówiąc też nie znalazłem śladów, a uhonorowanie jednak imieniem danej ulicy, no zawiązuje to raz, a dwa, no faktycznie należałoby w historii, co
co najmniej gdzieś po szperadzie te ślady buku, ja przynajmniej nie znalazłem. Chyba z Państwa z opowieści rodzinnych może coś ma. Ja krótko mówiąc, to jest jedyne wystąpienie, na które ja się tu natknąłem, poza tym kontynierem, który tam się wtedy ukazał. Nie, żebym był przeciwny, natomiast no, wydaje mi się, że tych znaczących i do zasłużonych innych bukowian jest cała lista, która pewnie wyprzedza akurat tą osobą. Pan Andrzej?
Ja też proponuję, żebyśmy ustalili, że na następnej albo za dwie komisje na końcu już kadencji podjęli tak, że wtedy się tym zajmiemy i po prostu jeśli będzie taka wola radnych, to nie powiemy, że nie jest koniec, tak?
To podejmiemy tę decyzję teraz. Oczywiście. Panie przewodniczący, intencją jest to, żeby dzisiaj wypracować stanowisko i odpowiedzieć wnioskodawcy, czy mamy czekać.
To znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy podjąć dyskusję. Jeżeli nie czujemy się czasowo dzisiaj, no to przesuwamy to. No ale wiadomo, nie można tego pominąć. Musimy odnieść się do tego.
A co ta rada zmieni na to działo? Jeszcze rada zmieni na taki
No co to zmieni? Zreferowanie tematu ograniczy się do tego samego, co już mamy na piśmie, chyba nic więcej innego nie. Tylko kwestia jest taka, żeby radnych przekonać do tego pomysłu. A ja z tego, co słyszę na tej sali, nie ma tutaj entuzjazmu. Wszyscy ręce raczej nie skłaniają się. Pan Andrzej?
Tak sądowo, tak, na razie. Bo ja też jestem przeciwny, żeby nadać, a być może nawet więcej się po prostu wstydzimy odezwać mocniej, ale no, jak ma to...
Ja nie chcę tego głosować, bo wiecie Państwo, jak to potem jest, prawda? To jest dość niekorzystne, ale czy w ogóle są głosy zdecydowanie za, które... Wiecie Państwo, zawsze jest lider potrzebny, więc jak jest lider na tej sali, który pociągnie resztę radnych i powie, kochani, ale tu jest tak, tak, tak i jest argumentów i jeszcze 150, które się nie powiedziało, to bardzo proszę. A jeżeli nie, no to uznajmy, że temat wygasł był i wszyscy się wstrzymują i nie ma głosów za. Co Państwo na to?
No ja też proponuję może, że jak tego, że rada po prostu... No nie podjęła tak. Znaczy, no nie jest za tym, żeby w najbliższym czasie nadać.
No nie ma takiej woli przekonującej się od radnych, tak, żeby iść w tym kierunku. Można
drzewo posadzić i niech to będzie. No żartuję, tak?
Ja tak na samym początku, jak gdyby, nie powiem, że sugerowałem, ale być może taka wersja, bo mamy rzeczy pilne, terminowo zobowiązujące nas, a to może poczekać.
Proszę Państwa, las rąk za. Nie widziałem czegoś takiego na tej sali, więc uznajmy, jeżeli lasu nie ma i nie ma też ulic zbytnio, na którym można by ewentualnie wyróżnić kolejnych mieszkańców, pan Mirosław jeszcze.
Tak jak Michał mówił, ta osoba, no nie wiem, nie ma nic wspólnego z naszym miastem czy z naszą gminą w ogóle. A generalnie to w dobieżnienie to my mamy 48 potwierdzonych powstańców wielkopolskich, to ja bym ich ustawił w kolejce pierwszych do nas. No, poważnie Andrzej, w samym dobieżnienie potwierdzonych w archiwach i tak dalej, 48 powstańców, tak? No, ale jest ulica powstańców wielkopolskich, no to no i są uhonorowani jakoś, tak?
Panie burmistrzu, żartem to... można by powiedzieć, że ta jęczmienna i żytnia można by zamienić, ale przepraszam, no nie ośmielę się takiej propozycji rzucić, to był żart nie na miejscu, oczywiście
zgodnie. Że takiej woli raczej w ostatnich latach radni nie chcieli przyznawać osobom nad ulic, bo to jakieś kontrowersyjne, jakieś tam takie, no nie pamiętam, żebyśmy zawsze jakieś poziomkowe i tam takie inne rzeczy tam były, więc był lęk przed nadaniem imienia, tak? Więc dlaczego mamy się tutaj nagle wyrywać?
Proszę Państwa, propozycja jest taka, żeby uznać, że wszyscy radni się wstrzymali, nie znaleźli argumentów za, w związku z tym ja nie widzę głosów za, przynajmniej nikt tu nas liderowo nie poprowadził, no i cóż, no czasami się zdarza, że nie podejmujemy tematu, no więc Panie Przewodniczący, taki trzeba by, no tak, tym bardziej, że on jest jednostkowy, no jedna osoba póki co o to wnioskuje. Nie poparto jakieś listą, przepraszam, poparcia, tak? Więc ja bym to uznał, że to jest wniosek jednej osoby fizycznej. No trochę za mało jak na nadawanie nas ulic, którą potem my musimy przyjąć to uzasadnienie do uchwały i być wszyscy za i przekonani, że to jest dobre, tak? No więc jak dzisiaj nie ma tego przekonania, to na ten moment mamy sytuację zamkniętą. Coś jeszcze? Nie słyszymy. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą komisję, za poświęcony czas. Dobrej nocy życzę i do zobaczenia za tydzień na sesji.